Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Tak jak ojciec Grzegorz przed chwilą powiedział, znajdujemy się w Przemyślu przy parafii świętego Józefa i sanktuarium świętego Józefa w Przemyślu prowadzonym przez salezjanów, tutejszych salezjanów. I właśnie te wątki będą poruszane podczas naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Duchowość świętego Jana Bosko realizowana w praktyce na przykładzie parafii świętego Józefa w Przemyślu. To jest temat, który podejmujemy dzisiaj w rozmowach niedokończonych, a podejmujemy go z naszymi gośćmi, a w zasadzie trzeba by powiedzieć bardziej gospodarzami tegoż miejsca. Z nami są ksiądz Bogdan Nowak, były proboszcz i kustosz sanktuarium świętego Józefa w Przemyślu i też pomysłodawca tego naszego dzisiejszego spotkania, tak można powiedzieć. Szczęść Boże, księże.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
Ksiądz Zenon Latawiec, dyrektor szkoły katolickiej prowadzonej przez salezjanów w Przemyślu, przewodniczący Rady Szkół Katolickich w Polsce.
Szczęść Boże.
Pan doktor habilitowany Tomasz Ślusarczyk, parafianin, dyrektor Międzynarodowego Przemyskiego Festiwalu Salezjańskie Lato, wykładowca Akademii Muzycznej w Krakowie.
Szczęść Boże.
Oraz pan Piotr Michalski, przewodnik po Przemyślu, historyk i fotograf.
Szczęść Boże.
Możemy już przypuszczać po gościach, że tematem naszych rozmów będzie z jednej strony historia, ale z drugiej strony też kwestia wychowania. I tutaj w Przemyślu przepięknie dwie te rzeczywistości się ze sobą splatają. Ale najpierw, nim zaczniemy, to rzeczywiście sięgnijmy może do historii. Przemyśl to jest miasto niezwykłe i Przemyśl też jest stolicą niezwykłego regionu naszej ojczyzny z bardzo bogatą historią, ale też z bardzo bogatą kulturą. Panie Piotrze, kilka słów takich naznaczających czy nakreślających naszym słuchaczom właśnie ten region i to miasto.
Historia Przemyśla sięga wieku X, kiedy pierwszy zapis historyczny pojawia się w latopisie kijowskim w Nestorach, gdzie pod datą 981 pisze Nestor. Idzie książę Włodzimierz na Lachy i grody ich zabiera, Przemyśl, Czerwień i inne mniejsze. Stąd wiemy, że w X wieku istniał już tu gród. Wiemy też, że pierwsze biskupstwo było biskupstwem prawosławnym. Dopiero później, w 1375 roku, dochodzi do utworzenia diecezji obrządku łacińskiego, a pierwszym biskupem zostaje biskup Eryk Mora. Później miasto jest miastem wielokulturowym. Pojawia się kultura łacińska, kultura wschodnia, tak zwana ruska, i pojawia się też kultura trzecia, żydowska. Do dzisiaj te dwie pierwsze się zachowały. Po tej ostatniej nie ma niestety śladu. Oczywiście zachowały się budynki dawnych synagog, bożnic, ale tylko dwóch. Jednej na Zasaniu, drugiej przy ulicy Słowackiego. Natomiast całe to historyczne żydowskie miasto, które skompensowane było w okolicy Śródmieścia, ulicy Jagiellońskiej, ulicy Ratuszowej, Serbańskiej, dzisiejszego Placu Rybiego, w czasie II wojny światowej zniknęło. Ale wracając już do czasów tych nam bliższych i bliższych salezjanom w Przemyślu, to sięgnijmy do roku 1907, kiedy zapadła decyzja, aby salezjanie przybyli do Przemyśla na Zasanie. I taka decyzja zapadła 26 lipca 1907 roku. Przybywa do Przemyśla ksiądz August Chlont.
Młody. Nam doskonale znany późniejszy prymas Polski.
Dokładnie. Na zaproszenie biskupa, ówczesnego biskupa Józefa Sebastiana Pelczara, dzisiaj świętego Józefa Sebastiana Pelczara i księdza kanonika krementowskiego, przybywa ten młody kapłan niedługo po swoich święceniach i otrzymuje od biskupa przemyskiego Józefa Sebastiana Pelczara grunt i budynki na Zasaniu.
Księże Bogdanie, dlaczego akurat salezjanie, dlaczego akurat biskup przemyski wybrał salezjanów?
No tak jak bywało zazwyczaj w przypadku salezjanów, gdziekolwiek przychodzili, podobnie i tutaj, po to, aby salezjanie zajęli się wychowaniem dzieci i młodzieży, zwłaszcza chłopców, którzy, wiemy, no 907 rok, też był czasem jeszcze zaborów. Była wielka bieda. Ci chłopcy się gdzieś po mieście błąkali. Było dużo sierot. Salezjanie w ogóle przybyli do Przemyśla i tutaj zakładali swoje dzieło, ale przede wszystkim zajmowali się młodzieżą tą ulicy. I jest też taki epizod właśnie jednego domu, którym prowadzili sierociniec. Gdzieś wyczytałem w historycznych źródłach, że wychowali około 800 chłopców. Przez 2 czy 3 lata prowadzili sierociniec, który zbierał dzieci ulicy. I dlatego też zostali sprowadzeni, aby tu prowadzili swoje dzieło i nie zaczynają od budowy kościoła, tylko rozpoczynają od budowy oratorium. To jest miejsce wychowawcze dla salezjanów, gdzie wychowują dzieci i młodzież i rozpoczynają to już w 1910 roku. Ten budynek zaczął powstawać, w 11 był oddany.
Chodzi także o budynek bardzo, zakładu.
Tak, o budynek zakładu, budynek wychowawczy. Dopiero później, jeśli patrzymy na historię, do tego budynku dobudowano ówczesną świątynię.
Czyli przede wszystkim realizacja charyzmatu, bo tak. Duszpasterstwo jako takie parafialne w charyzmacie zgromadzenia było, czy jednak nie?
Było, ale to duszpasterstwo się pojawiło nieco później. Na początku salezjanie przyszedł August Hlond po studiach rzymskich. Warto też dodać, że jego droga do salezjanów też była taka dosyć ciekawa. Rodzice wysłali Hlondów, braci. Na pewno to był Antoni, który tutaj też miał podwaliny pod tą placówkę zakładał. Wyjechali po prostu z Mysłowic z tabliczką na szyi Jan Bosko Turyn. I chłopcy pojechali tam, uczyli się języka. August Hlond przyjechał tutaj do Przemyśla już z rzymskim doktoratem. Także on był bardzo wykształcony i niedługo był tutaj. No, zakładał podwaliny tej placówki, ale tylko 2 lata był. A później w większości dzieło prowadził jego brat, Antoni Hlond. Dzisiaj go znamy bardziej pod nazwiskiem Hlondowski, ponieważ zmienił nazwisko, jak August został biskupem, później kardynałem, później prymasem Polski. No nie chciał, żeby go identyfikowano z bratem, dlatego też zmienił nazwisko na Hlondowski i nawet nie przez samo H, tak jak pisze się Hlond, tylko przez CH. I również no, w muzyce kościelnej to nazwisko jest bardzo mocno znane, ponieważ był bardzo wybitnym muzykiem.
No właśnie, i tu wchodzimy w kolejną przestrzeń, której chcielibyśmy dotknąć, a mianowicie początki obecności salezjanów tutaj w Przemyślu bardzo mocno związane są właśnie z muzyką. Dlaczego ta muzyka odgrywała tak wielką rolę?
Wówczas w Galicji, tak jak to widział biskup Pelczar, ten poziom był bardzo niski. Problem oczywiście zaborów, ale oczywiście i biedy, braku kodyfikacji tego rodzaju sztuki. A idąc za śladem duchem tak zwanym cecyliańskim, który wówczas bardzo mocno rozwijał się, on też miał za zadanie uformować tą muzykę, czyli jakby powrócić też do tych pierwotnych tradycji. Salezjanie oczywiście wpisując się mocno w ówczesny ruch popularyzacji muzyki, razem ze swoim charyzmatem, bo charyzmat jakby księdza Bosko też w to się wpisywał. Ksiądz Bosko widział w muzyce jako bardzo, w muzyce upatrywał narzędzie edukacji, narzędzie, które jest w stanie doskonale wpływać i wychowywać młodzież. Stąd też ci pierwsi salezjanie już w Turynie podjęli studia muzyczne. Jednym z pierwszych właśnie Polaków był ksiądz Hlondowski. I teraz tutaj oczywiście salezjanie przyjeżdżają, organizują znakomitą szkołę organistowską. I co jest ciekawe, że w ówczesnej Europie i tej części Polski, w ogóle na terenie Polski, jest to pewne nowum. Udało się salezjanom stworzyć niebywały system edukacyjny. Z jednej strony prewencja, system prewencyjny księdza Bosko, czyli system wychowawczy dotyczący chłopców, a z drugiej strony system kształcący nie tylko muzyków kościelnych, ale później też i odbiorców. Ksiądz Chlądowski był, wczytując się przez ostatni rok w jego zapisy, w jego prywatne relacje, czy nawet relacje jego współbraci, należy tutaj odnieść, że to był niebywały człowiek, charyzmatyczny, władający 5 językami. Jako młody kapłan po studiach rzymskich równolegle studiuje muzykę i to w 3 ośrodkach. Będąc niespełna 30-latkiem, on już w Europie wydaje nuty. Niezwykła postać. I jakby zaszczepienie tego ruchu upowszechniania muzyki kościelnej, podnoszenia poziomu, a z drugiej strony wychowania, tutaj w Przemyślu znalazł niezwykły grunt. Odbiór społeczeństwa był olbrzymi. Oczywiście te starania, tak jak wiemy z zapisków historycznych, wymagały też ogromu pracy tutejszych salezjanów. Co jest ciekawe, ksiądz Chlądowski też wychował sobie od razu swoich też następców. I możemy tutaj w tej historii muzycznego Przemyśla na Zasaniu podzielić jakby tą grupę salezjanów, którzy bezpośrednio są współpracownikami albo dziedzicami tej tradycji księdza Chlądowskiego oraz potem późniejsi, którzy już jakby po wojnie przyjęli organizacje szkoły. Ale wracając jakby do parafii, to warto do powstania parafii, warto zwrócić uwagę, że pewnym takim ewenementem w skali polskiej jest to, że księża, duchowni, wykształceni muzycy tworzą parafię. Co jest w pewnym stopniu pewnym ewenementem, bo ksiądz Chlądowski potem oczywiście tutaj my co prawda historycznie zapominamy o księdzu Śródce. To był też jego bliski współpracownik, który też dzięki niemu podjął studia muzyczne w kilku ośrodkach w Europie i oni we dwójkę jakby stają przy funkcji jakby budowy parafii, organizacji parafii, a co najtrudniejsze to wyposażenia tego, sama budowa kościoła. No i tutaj oczywiście jest bardzo ciekawa historia, bowiem no wiadomo, tym sprawcą, czy spiritus movens budowy kościoła, oczywiście to jest ksiądz Antoni Chlądowski, ale widząc zapisy, to okazuje się, że jakby podjęto się organizacji budowy, zawiązując komitet, ale ten komitet potem się rozwiązał, zaczęto budować nawę, tutaj bardzo trudne warunki i tutaj pan Piotr może dopowie.
Jest to bardzo skomplikowana sprawa, ponieważ ja bym chciał jeszcze, Tomku, wrócić do poprzedniego wątku księdza Bogdana, ponieważ salezjanie przybyli do Przemyśla, jak wspominałem, w 1907 roku. No i ten Przemyśl był trochę tak podzielony, był trochę socjaldemokratyczno-chrześcijański, ale też socjaliści tu mocno działali i wychodziły dwie prasy. Kiedy czyta się tą starą prasę, to można odnaleźć pewne informacje, że salezjanom wcale tak łatwo od początku nie było. Tak jak ksiądz Bogdan wspominał, salezjanie rozpoczęli budowę swojej placówki od zakładu, ale wcześniej prowadzili oratorium, które zlokalizowane było w budynku, który przekazany został przez biskupa Pelczara i księdza Kremontowskiego. No niestety liberałom przemyskim nie bardzo to było na rękę, więc w tej swojej prasie wyciągali różne wydarzenia, które nigdy nie miały miejsca po to, żeby salezjanów oczernić. Ale oczywiście
historia znana już.
To się nie udało, ponieważ ta druga strona, druga prasa dementowała to w sposób bardzo jednoznaczny. Salezjanie początkowo, tak jak Tomasz wspomniał, zajmowali się też szkołą organistowską, ale to była późniejsza działalność. Wcześniejszą działalnością to była działalność tak zwanych terminatorów. I ta działalność rozwinęła właśnie to oratorium. Natomiast budowę kościoła rozpoczęto w roku 1912 poświęceniem kamienia węgielnego i wtedy rozpoczęto budowę naw. Kiedy wybucha druga wojna światowa, przepraszam, pierwsza wojna światowa w 1914 roku, Przemyśl jest miastem twierdzą i zaniechano budowy kościoła, a komitet uległ rozwiązaniu.
Jeżeli mówimy o budowie, to jeszcze jedną rzecz chciałem zapytać. Jakim miastem był Przemyśl? Bo jeżeli widzimy Stare Miasto, no to ono jest niesamowicie imponujące. Jeżeli patrzymy na ten kościół, który widzimy tutaj, dziś kto oglądał transmisję z Mszy Świętej, no to ten kościół też robi niesamowite wrażenie. Można od razu zadać pytanie, czy Przemyśl, region tutaj, ten przemyski, był regionem bogatym?
Nie. Można powiedzieć, no są dwie jakby takie idee. Z jednej strony Przemyśl jako twierdza i to z drugiej strony napędzało też dużą koniunkturę. To może z tej strony był bogaty, ale z drugiej strony tutaj Zasanie i inna część to niestety tu bardzo dużo było o biednych ludzi. Stąd też Salezjanie tu się pojawili. Tutaj ciekawie ksiądz zwrócił uwagę na skąd taki kościół. Oczywiście tu jest gust polskich Salezjanów, którzy studiowali we Włoszech.
Ale jest jeszcze jedna sprawa, bo jeżeli już mówimy o tym Przemyślu rozbudowanym po stronie prawobrzeżnej, czyli w Śródmieściu, tam tych kościołów jest stosunkowo dużo na niewielkiej przestrzeni, ale są takie, które zostały zlikwidowane w czasie kasacji józefińskiej w XVIII wieku, chociażby Dominikanie, czy Bonifratrzy, którzy też w Przemyślu mieli swój kościół, czy siostry Dominikanki przy ulicy Grodzkiej. Tak, to prawda. To Przemyśl przeżywał swój złoty wiek w wieku XVI i XVII. Później, tak jak Tomasz wspomniał, była ta stagnacja, a w zasadzie można powiedzieć niewielki upadek gospodarczy. Dopiero twierdza Przemyśl, czyli wiek XIX i XX, rozwinęło się to miasto i rozwinęło się w kierunku Zasania. I tu się rozwijało. I tu trzeba było stworzyć. Kiedyś w Przemyślu parafią była tylko katedra. Zresztą o tym będziemy jeszcze rozmawiać zapewne, ponieważ kiedy nastąpił podział tej parafii, to będziemy rozmawiać, ale już po wybudowaniu kościoła. Kiedy kościół w 23 roku został ukończony na tyle, że można było go poświęcić i odprawiać nabożeństwa, wtedy na Zasaniu pojawiła się tak zwana tymczasowa stacja duszpasterska, która została ogłoszona dekretem i w tej stacji parafialnej zarządzał ekspozyt, czyli przedstawiciel ekspozytury katedralnej, a był nim pierwszym proboszczem ksiądz Antoni Chlądowski.
Tutaj ojciec wspomniał też o tym kościele, który jest bardzo piękny i bardzo duży. Ja nie wiem nawet, czy katedra tyle ma miejsc siedzących, co nasz kościół. Siedzących miejsc w kościele jest ponad 700. Jest to kościół bardzo duży. Salezjanie wszystko, cokolwiek budowali od początków, budowali wszystko duże. Jeśli popatrzymy, choćby długie lata pracowaliśmy w Oświęcimiu z księdzem Zenonem. No, tam jest potężna szkoła wybudowana również przez Włochów. Potężne korytarze, wysokie budynki, wysokie stropy, dużo pomieszczenia i powietrza w tych pomieszczeniach. I dlatego też ten kościół tak wygląda, ponieważ architektem jest Włoch, Mario Cherardini, profesor turyński.
Politechniki Turyńskiej.
Tak, tak. Obecnie nawet jest jego imienia ta Politechnika w Turynie. I ten kościół jest też i odniesieniem też do Krakowa. No, jeśli popatrzymy na jego wieżę.
Tak, generalnie jest taka mała replika.
Tak, replika wieży mariackiej. Nawet jest tutaj korona królewska w tym kościele. Również i to wyposażenie w środku, malowidła, które są odnowione gdzieś pewnie ze 20 lat temu, zostało przywrócone do tych pierwotnych malowideł na podstawie odkrywek, które robiono, duże projekty i zostało to odnowione do Mario Cherardiniego, do jego projektów. Także Tutaj wszystko mówi o Czaradinim w tym kościele naszym.
Tu warto podkreślić, że tym jakby pomysłodawcą na początku był ksiądz Leszek Leś, a potem kontynuował to ksiądz Kazimierz Skałka. On jakby podjął się trudu rekonstrukcji po części i powrotu do tego pierwotnego wyglądu kościoła.
Ale przy okazji wspomnienia o projektancie należy też powiedzieć, kto te malowidła wykonał. Oczywiście te prostsze mógł malować każdy malarz, natomiast te, które są w prezbiterium, są dziełem przemyskiego artysty, Mariana Modesta Straskiego.
No tak, ale tu mówimy o obrazach, tak? A polichromie są jakby... Polichromie były projektem Mario Czeradiniego, a same obrazy były są autorstwa...
Ale ja mówię o polichromii w kształcie słońca, która jest w prezbiterium. To jest dzieło Mariana Strońskiego, przemyskiego malarza.
Do Przemyśla przybywają salezjanie, ale salezjanie, którzy od razu zajmują się wychowaniem młodzieży męskiej, ale salezjanie to nie było przecież jedyne zgromadzenie, które zajmowało się wychowaniem. Na czym, księże Zenonie, polegała nowość czy niezwykłość, inność tego modelu wychowania salezjańskiego względem chociażby wychowania, nie wiem, jezuickiego czy filipińskiego?
Święty Jan Bosko był geniuszem, jeżeli chodzi o wychowanie, i on nie był teoretykiem, tylko był praktykiem. Oparł całe swoje wychowanie na trzech filarach: rozum, religia i miłość. Miłość w sensie, bo amora volezza, włoski amora volezza, to jest, myśmy to przetłumaczyli na miłość, ale to jest właściwie taka dobroć, serdeczność, która w jakiś sposób jest okazywana wszystkim wychowankom. Ksiądz Bosko zaczerpnął tę dobroć, tą życzliwość od świętego Franciszka Salezego, bo między innymi dlatego zafascynował się Franciszkiem Salezem i nadał nazwę naszemu zgromadzeniu Salezjanie. I to była... to było wychowanie związane z byciem wśród młodych ludzi. To znaczy asystencja, która w jakiś sposób pokazywała, że wychowawca powinien ciągle być przy młodym człowieku, towarzyszyć mu, pokazywać mu pewne wartości, tłumaczyć pewne sprawy, jeżeli jest coś nie tak. Dlatego to jest taki system, który w jakiś sposób pokazuje trudność, bo ciężko jest być zawsze z młodymi ludźmi, tym bardziej, że czasem różnica wieku jest, powoduje to, że nie jest to łatwe. Ale to była istota wychowania. Ksiądz Bosko właściwie cały czas był z młodymi, zawsze towarzyszył im, czy to w zabawach, w grach. I druga sprawa bardzo ważna. Ksiądz Bosko zawsze mawiał, że szatan najbardziej grasuje wtedy, kiedy młody człowiek ma czas wolny. Zagospodarowanie tego czasu wolnego, dlatego chodzi o to, żeby ten czas wolny w jakiś sposób umieć zagospodarować, pokazać, towarzysząc im, pokazać różne formy spędzania tego czasu wolnego, czy to przez teatr, czy przez śpiew, czy przez grę na instrumentach, czy przez sport. To są właśnie te elementy.
Gdy boisko żyje, szatan jest martwy.
Tak jest, tak jest.
I możemy powiedzieć, że ten model zaskoczył w Przemyślu i rzeczywiście przynosił owoce dobre. Tutaj szczególnie muzyka stała się takim instrumentem.
Ona była tym, tak, ona była jakby tym spiritus movens, tak? Ci salezjanie, o których dzisiaj już nie pamiętamy, bo większość pamięta w świadomości nawet wychowanków, no oczywiście guru, ksiądz Antoni Chlądowski, ale oprócz niego no, był cały szereg wybitnych postaci. Ja tak bym pokusił się o wspomnienie o drugim, powiedzmy, takim budowniczym, ksiądz Antoni Śródka, który w czasie wielkiej biedy, wielkiej katastrofy w okresie powojennym zdobył się na to, aby pojechać z kolektą do Stanów Zjednoczonych i zbierać pieniądze na ukończenie kościoła. Przyznam się, że byłem niezwykle wzruszony, czytając jego wspomnienia, jaki to był trudny czas, ile potrzeba było jakby samozaparcia, żeby jechać za wielką wodę, tam szukać też kontaktów, aby zacząć zbierać finanse. On, muzyk wykształcony, kompozytor, znakomity pedagog, który jakby tutaj żył, rozwijał skrzydła, ucząc młodzież. Tam z kolei zaczął organizować też życie polskiej emigracji w Ramsey, w Stanach Zjednoczonych. Też był znany w okresie międzywojennym jako znakomity rekolekcjonista i tworzył jakby te wszystkie struktury emigracyjne. On też przyczynił się tutaj do wyposażenia nie tylko szkoły organistowskiej, ale też do wyposażenia parafii w organy. Wybudował, dzięki jego staraniom udało się wybudować organy. Znalazł też znakomitych sponsorów, którzy ufundowali dzwony nasze. Ewenementem, jeśli chodzi o szkołę organistowską, a biorąc pod uwagę tutaj pomysł księdza Śródki, było wyposażenie szkoły o najnowocześniejszą wówczas w Europie czy w świecie fonotekę liczącą przeszło 500 płyt. Oczywiście wówczas ebonitowych, czyli powiedzmy to był, no, można powiedzieć, top światowy. Tak samo biblioteka licząca kilka tysięcy woluminów najnowszych wówczas opracowań czy wydań muzyki kościelnej, nie tylko europejskiej, ale też amerykańskiej. I to jakby przyświecało temu znakomitemu kapłanowi. I oprócz tutaj księdza Śródki do tego zespołu księdza Chlądowskiego warto wspomnieć o postaci księdza Augustyna Piechury. To też muzyk, pochodził ze Śląska. Oczywiście przewinął się przez dom zakonny, wtedy nowicjat był w Słowenii, w Lublianie. Tam też pierwsze studia muzyczne podjął. Studiował w Rzymie, studiował też w konserwatorium muzycznym w Turynie i we Wiedniu. I to, co jest ciekawe, to w Wiedniu ksiądz Piechura ukończył dwa fakultety, bo ukończył teorię muzyki z kompozycją i kończył też fortepian. Wiemy o tym, że nie wiem, czy ten dyplom zachował się, ale studiował u słynnego Teodora Leszeteckiego. Czy to był wtedy jedna z najlepszych klas fortepianów. Ksiądz Piechura oczywiście kilkukrotnie był też dyrektorem szkoły, ale działał tutaj w parafii i też był jakby bardzo postacią w Przemyślu rozpoznawaną. Można powiedzieć ostatni salezjański kompozytor. Jak umarł w 75 roku i pozostawił po sobie wielką spuściznę muzyczną. Niestety w większości zaginioną. Wiemy tylko, że pozostało po nim około 1500 kompozycji.
Tomasz mówił o księżach salezjanach, którzy przyczynili się do wyposażenia tego kościoła. Ja też bym chciał wspomnieć o przychylności biskupów. Pierwszym takim biskupem był biskup Józef Sebastian Pelczar. Później jego następca, biskup Anatol Nowak, współfundował ołtarz salezjański. W 27 roku go konsekrował. Później również wcześniej jeszcze biskup Fischer pomagał salezjanom przy rozbudowie tutaj działalności związanej z wyposażeniem i budową kościoła.
No, biskup Anatol Nowak ufundował jeszcze pomnik, potężny pomnik Jana Bosko, który stał przy wejściu do kościoła. No niestety wojna przyczyniła się do tego, że on został zniszczony.
W 29 roku został odsłonięty uroczyście podczas uroczystości beatyfikacyjnych księdza Jana Bosko tu w Przemyślu.
Ja chciałem jeszcze nawiązać do tego, co mówił ksiądz Zenon, bo przez cały czas mówimy o historii, a trzeba też i tą współczesną historię odkrywać i mówić też, co daje to wychowanie salezjańskie. Mieliśmy tu piękny przykład niedawno, kilka miesięcy temu. Chórzyści jednego z wychowanków naszej szkoły, pana Stanisława Wolaka, którego serdecznie pozdrawiamy, który mieszka obecnie w Nowym Sączu i tam jeszcze gra na organach, mimo już zacnego wieku, no, obchodził 50 lat działalności muzycznej w tejże parafii. I chórzyści w ogóle chcieli mu zrobić jakąś niespodziankę. I też bardzo często im wspominał podczas prób i spotkań o szkole salezjańskiej. Z wielkim sentymentem mówił o nauczycielach, o wychowawcach, o wychowaniu księdza Bosko. I oni zrobili mu taką niespodziankę, zaprontowali mu, że w niedzielę konkretną jedziemy do Przemyśla. On nic o tym nie wiedział wcześniej. I przyjechali tutaj, pięknie mu zaśpiewali w naszym sanktuarium. Później jak oprowadzaliśmy go po budynkach obecnej szkoły, no to ze łzami w oczach wspominał, choćby w auli, mówi, tu stały organy, na których graliśmy, uczyliśmy się. A jak usiadł przy organach, które obecnie znajdują się w kaplicy świętego Jana Bosko, te organy zostały, nie wiem, czy w jedną, czy w dwie noce przeniesione ze szkoły do kaplicy Jana Bosko, wówczas kiedy na drugi dzień mieli komuniści przyjść i zamknąć tą szkołę i zabrać wszystko salezjanom, on przy tych organach usiadł i zagrał płacząc, jak dziecko, po 50 paru latach. I on w tej chwili też dzwoni do mnie, często pyta się, jak tam leci, co słychać. I wspomina pięknie, pięknie ten czas, który tutaj przeżył jako chłopak. I podkreśla nie tylko fachowe przygotowanie muzyczne i przygotowanie do zawodu, bo to na pewno jest bardzo ważne w jego życiu, ale zwłaszcza przypomina i wspomina to wychowanie w duchu świętego Jana Bosko, które przygotowało go do dojrzałego życia w rodzinie, w małżeństwie, ale równocześnie i w chrześcijaństwie.
No tutaj ksiądz wspomina o wychowanku jednym. Ja mam stary kontakt z nimi i po trosze też jestem jakby taką przenośnią, gdzie jeszcze pamiętam tych, którzy tutaj się uczyli i oni mnie też uczyli. Stąd muszę przyznać, że ci absolwenci, ci wychowankowie szkoły salezjańskiej w dalszym ciągu bardzo z wielką estymą wspominają ten czas tutaj spędzony w Przemyślu. I z tego miejsca chcę dwóch pozdrowić, pana profesora Jerzego Kurcza, profesora naszej Akademii Muzycznej w Krakowie oraz pana doktora Mieczysława Tuleje, też absolwenta, którzy na pewno nas słuchają. I jakby ta łączność z tą przeszłością jest niezwykle ważna. I mi się wydaje, że historia to jest dla nas ważna, bo historia to jest pewna część tożsamości, ale uważam, że to źródło, które tutaj wybiło, które tutaj powstało dzięki tym salezjanom 100 lat temu, to stare źródło, ono dalej bije. I aby może we współczesności, do historii wracać warto, potrzeba, ale uważamy, że to, co wówczas salezjanie wymyślili, to, co udało im się zorganizować, dzisiaj możemy świadomie przenieść do współczesnej dydaktyki, do współczesnej edukacji. I to jest dalej to stare, bijące źródło, ono jest dalej aktualne.
Duchowość świętego Jana Bosko realizowana w praktyce na przykładzie parafii świętego Józefa w Przemyślu. To jest temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Gościmy w Przemyślu właśnie przy sanktuarium świętego Józefa. Wracamy już za chwileczkę. Duchowość świętego Jana Bosko realizowana w praktyce na przykładzie parafii świętego Józefa w Przemyślu to temat rozmów niedokończonych. Podejmujemy go z naszymi gośćmi, którzy właśnie w naszym zaaranżowanym studio przy sanktuarium świętego Józefa w Przemyślu są. Panie doktorze, czego wysłuchaliśmy przed chwilą?
To jest kompozycja napisana w Przemyślu przez księdza Chlądowskiego, Ave Maria. I w wykonaniu chóru Salezjańskiej Szkoły Muzycznej w Lutomiersku. Chórem dyrygował ksiądz Kazimierz Dąbrowski, obecny dyrygent, i z tego miejsca też gorąco pozdrawiamy dyrektor i dyrygent. Tutaj gorąco pozdrawiamy współbraci z Lutomierska. Cieszymy się, że mogliśmy wysłuchać.
Miejmy nadzieję, że jeszcze posłuchamy dzisiaj. Mówiliśmy o historii dawnej, ale chciałbym też, żebyśmy powiedzieli trochę, nim przejdziemy do współczesności, jak to dzisiaj wygląda rzeczywiście i w sanktuarium, i w szkole. Chciałbym przejść do epoki słusznie minionej, to znaczy już wspominaliśmy, że był epizod, kiedy szkoła przestała funkcjonować i kiedy szkoła przestała działać. Jak to wyglądało i dlaczego przestała funkcjonować?
To były czasy komunistyczne, bardzo mocno prześladujące właściwie szkolnictwo katolickie, dlatego że myśmy mieli wiele szkół w Polsce, w Oświęcimiu między innymi w zakład, który przetrwał przez cały komunizm, ale również i na Zasolu była szkoła, były szkoły w Łodzi. No, w Polsce bardzo dużo tych szkół było w każdym bądź razie. I w 1963 roku, dokładnie w październiku, no właśnie teraz mija 60 lat, kiedy przyszli do szkoły organistowskiej w Przemyślu milicjanci. No i wraz z dyrektorem, który jakby był narzucony, że przejmują szkołę i wchodzi szkoła już państwowa, że ten dyrektor już jest dyrektorem nowej szkoły. Uczniowie, którzy są w szkole, mogą pozostać dalej w szkole, ale wiadomą rzeczą było, że to była szkoła organistowska, czyli komuna jak mogła przygotowywać do pracy w kościele, grając na organach, bo oni mogli przygotować do strony technicznej tylko, żeby dobrze grać. Natomiast chodzi o to, że organista to nie tylko jest fachowiec w sensie gry na instrumencie, ale również musi mieć wyczucie liturgiczne, musi mieć przygotowanie liturgiczne, musi wiedzieć, co zagrać, kiedy, w jakim momencie. To są bardzo ważne momenty, ważne elementy. No i dlatego to wszystko się tak rozsypało.
Oni przejęli tą szkołę. Miała zostać szkoła organistowska?
Nie, nie. Oni przejęli jakby budynki, instrumenty, wszystko, cały dobytek przejęli.
Zorganizowano wtedy otwartą państwową szkołę muzyczną.
Tak. Państwowa szkoła muzyczna była. Do roku właściwie tutaj, w tych budynkach, do roku 91.
Wtedy Salezjanie wrócili.
To znaczy wrócili. Szkoła muzyczna została przeniesiona na ulicę Słowackiego po właściwie jednostce wojskowej, którą opuściło wojsko. Tam przygotowano pomieszczenia, tam zostały przeniesione, i została szkoła przeniesiona. Natomiast myśmy tu zostali, ten pustostan został, no właściwie przez pewien okres czasu. Dopiero otworzyliśmy szkołę gimnazjum w 2001 roku. No i teraz do dnia dzisiejszego szkoła trwa. Oczywiście gimnazjum nie ma, jest szkoła podstawowa i jest liceum.
Parafia, która tutaj była tworzona, została powierzona opiece świętemu Józefowi. Dlaczego?
Szukałem tego i dużo szukałem. I
dlatego, że taki patron jeszcze nie był wezwany?
Właściwie to był ukłon względem ofiarodawcy miejsca i tego, który nas zaprosił do Przemyśla. Dzisiaj świętego Józefa Sebastiana Pelczara. I dlatego też i święty Józef został tutaj obrany za patrona tejże parafii. Wyczytałem również w naszej kronice takie wydarzenie, które też miało i mogło mieć wpływ na dedykację tej parafii świętemu Józefowi. Mianowicie jest zapis w roku 1919 w lutym. Przyjeżdża do Przemyśla z Oświęcimia też nomen omen ksiądz Józef Bujarski i przyjeżdża w tym celu, aby tutaj w Przemyślu, w szpitalu poddać się operacji. Ta operacja się udaje, ale zapada w śpiączkę po tej operacji i wydało się w to wszystko jakieś zakażenie. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że to była sepsa. I salezjanie tutaj pracujący zaczęli odmawiać nowennę do świętego Józefa. Razem z wiernymi właśnie w miejscu, które było kaplicą, w miejscu właśnie dzisiejszej sali kolumnowej. I jest zapis w kronice, 8 dzień nowenny i cytuję, napisane jest cud, cud, cud. Ksiądz Józef otworzył oczy. I jest dalszy zapis w innych dniach, że ksiądz Józef z powrotem powoli wracał do zdrowia, a po jakimś czasie powrócił do Oświęcimia, do swoich wcześniejszych obowiązków. Także to wydarzenie też mogło mieć znaczenie w tym, że tą parafię dedykowano świętemu Józefowi.
Święty Józef, przepiękna figura, która jest w głównym ołtarzu, malowidła i płaskorzeźby, które pokazują jego życie. Natomiast mnie, prawdę mówiąc, dzisiaj bardzo mocno ujął wizerunek Matki Bożej, wspomożycielki wiernych, który tutaj też króluje. Obraz przepiękny, to patronka zgromadzenia.
Tak, jest to dzieło pana Strońskiego Mariana. Z panem Tomaszem, który jest tutaj. Dzięki panu Tomaszowi miałem okazję poznać jego wnuczkę.
Też malarkę,
tak, która się sprowadziła tutaj z wojaży różnych europejskich do Przemyśla. I ona właśnie mówi, że pamięta, jak został malowany ten obraz.
Jej mama.
Pamięta, jak był malowany ten obraz. I taką ciekawostką jest, której pewnie mało kto wie o tym, ale twarz wspomożycielki jest twarzą jednej z sióstr Felicjanek. To jest taka ciekawostka, którą słyszeliśmy od wnuczki artysty. Także Marian Stroński ma tutaj duże zasługi w naszym kościele, bo również i te obrazy w głównym ołtarzu, obraz serca Pana Jezusa, to są obrazy właśnie tego autora.
Tym, że te obrazy w ołtarzu głównym pojawiły się wcześniej, w 1927 roku, natomiast ołtarz Matki Bożej, obraz Matki Bożej i serca Pana Jezusa są późniejsze. Wcześniej w tych miejscach znajdowały się obrazy, ale malowane przez malarza Hałuna. Kilka innych obrazów możemy znaleźć na starych zdjęciach, które wiszą w tej chwili na przykład w klatce schodowej koło zakrystii Matka Boża Różańcowa czy Święty Jan Bosko tam u góry i oczywiście te dwa z ołtarza serca Pana Jezusa i Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych.
Parafia świętego Józefa, sanktuarium świętego Józefa, Matka Boża Wspomożycielka, święty Jan Bosko, ale też niezwykłym orędownikiem tutaj w tym sanktuarium jest też błogosławiony współbrat, książę Czartoryski.
Tak, książę Czartoryski, który tu też znalazł się w taki nietypowy
sposób. Właśnie, dlaczego tutaj?
Bardzo nietypowy sposób. No jest taka, jest historia właściwie cała, opisująca bycie tutaj i znalezienie się tutaj Augusta Czartoryskiego. Mianowicie no, w latach 60. do Polski zaczęła docierać już świętość tej osoby. On nie był jeszcze błogosławionym, pewnie był już sługą Bożym, ale jeszcze nie był taki kult rozwinięty tej osoby. Jego doczesne szczątki znajdowały się pod kościołem w Sieniawie, niedaleko stąd, jakieś 50 kilometrów stąd. I salezjanie chcieli wydobyć z Sieniawy trumnę z doczesnymi szczątkami Augusta Czartoryskiego i poszli w tej sprawie do biskupa Bardy, ordynariusza ówczesnego, i chcieli na początku przewieźć te doczesne szczątki Augusta Czartoryskiego do kolebki salezjanów, do pierwszego domu, jak nazywamy Casa Madre, aby tam spoczywał w tej kolebce salezjanów. Biskup Barda miał odpowiedzieć wówczas Salezjanom, że nie będzie się pozbywał z terenu diecezji osoby świętej, takiej, która może być w przyszłości świętą i błogosławioną. Dlatego też sam zorganizował wyprawę do Sieniawy i proszę uważnie słuchać. Ci, którzy wozili do seminarium dary, pamiętamy te czasy, ja jeszcze dzieciństwa pamiętam, jak w parafiach, zwłaszcza wiejskich, zbierano ziemniaki, zboże, przyjeżdżała ekipa seminarium, zabierali to i klerycy mieli za to wyżywienie. I właśnie ta ekipa pojechała do Sieniawy i pod osłoną nocy, pod ziemniakami, żeby policja, milicja komunistyczna się i komuniści nie wywiedzieli, że ta trumna została tutaj przewieziona, przewieźli tutaj tą trumnę 20 października 1964 roku. Także od tego czasu, niedługo będzie kolejna rocznica. Na początku była ona złożona w miejscu, gdzie przy wejściu do kościoła po prawej stronie, później specjalnie kaplicę do tego utworzono. Tam obecnie mamy kaplicę Najświętszej Adoracji Najświętszego Sakramentu i tam długie lata August Czartoryski spoczywał aż do roku 2004, kiedy został ogłoszony błogosławionym.
Czyli generalnie musimy powiedzieć, że na planie Przemyśla koniecznym punktem do odwiedzin również, jakby to powiedzieć, do zwiedzenia, ale również w perspektywie nawiedzenia sanktuarium świętego Józefa musi być ze względu właśnie na tę wielką, na ten wielki kult i tę niezwykłość, możemy powiedzieć, nagromadzenie tych wspaniałych
orędowników. Zapraszamy, no jesteśmy na mapie Przemyśla drugim takim kościołem, gdzie znajdują się doczesne szczątki świętych. W katedrze wiemy, że spoczywają doczesne szczątki świętego Józefa Sebastiana Pelczara i księdza Jana Balickiego błogosławionego i u nas w naszym kościele spoczywają doczesne szczątki dziś błogosławionego księdza Augusta Czartoryskiego, salezjanina.
Mamy tutaj błogosławionego księdza Augusta Czartoryskiego, mamy ślady po działalności sługi Bożego księdza Chlonda. I czekamy jeszcze na beatyfikację kolejną.
Tak, będzie błogosławionym pewnie niedługo. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie błogosławionym ogłoszony również proboszcz tej parafii, ksiądz Jan Świerc. Jest przygotowana beatyfikacja, wszystkie te sprawy watykańskie zostały już właściwie skończone. Czekamy tylko na ogłoszenie przez Stolicę Apostolską terminu beatyfikacji. Będzie błogosławionych 8 salezjanów, którzy ponieśli śmierć męczeńską na żwirowisku w Oświęcimiu, a większość z nich była aresztowana na Dębnikach w salezjańskiej parafii świętego Stanisława. Tam było 7, a jeden ksiądz Szembek był aresztowany w Skawie.
Stąd ksiądz Szembek też pracował w Przemyślu. Też to trzeba zaznaczyć. Ksiądz Świerc i ksiądz Szembek.
Czyli jest rzeczywiście pięknie i to oddziaływanie tutaj niesamowicie. Wróćmy do tej duchowości księdza Jana Bosko, która tutaj cały czas działa i jakby to powiedzieć oddziaływuje dziś. Rok 2023. W jaki sposób ta duchowość, w jaki sposób ten salezjański duch jest realizowany tutaj na miejscu w Przemyślu, księże Zenonie?
No przede wszystkim wychowanie w szkole, to znaczy prowadzimy szkołę, która jest szkołą salezjańską, to jest szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące, w którym no, kładziemy bardzo duży nacisk na wychowanie przede wszystkim. Dzisiaj w edukacji w ogóle, w ministerstwie też jest jakby mocny nacisk położony na wychowanie, ponieważ gdzieś po drodze w tej edukacji naszej rzeczywistości polskiej zagubiliśmy ten wątek wychowania. Było tylko położony nacisk na edukację, chociaż edukacja w rozumieniu pełnym to jest właśnie i edukacja całości człowieka, czyli integralny rozwój człowieka. I my na to kładziemy bardzo mocny nacisk, bo mamy przepiękną aulę w szkole, która służy nam do tego, żeby różnego rodzaju akademie sztuki wystawiać na scenie, na w auli. Ale przede wszystkim to jest tak, że no teraz może mniej, dlatego że trochę mamy to problem związany z tym, że młodzież czym innym jest zainteresowana, to znaczy te komputery, siedzi przy komórkach, w komórkach, te portale społecznościowe i to jest bardzo trudne zaangażować młodych do takiego wyjścia na scenę i tak dalej, ale tutaj te tradycje w Przemyślu są bardzo, bardzo mocne, związane z wystawianiem Misterium Męki Pańskiej, jasełek, które były systematycznie przez lata robione i tutaj chylę czoła księdzu Skałce, który był naprawdę takim bardzo takim motorem, który napędzał to wszystko. Już nie żyje świętej pamięci pan Wiech, który był jakby takim współpracownikiem, pomagał, on organizował wszelkiego rodzaju stroje, wszystkie sprawy takie organizacyjne. Naprawdę tu wiele osób, bardzo wiele osób. Tu i pan świętej pamięci, pan Lipczuk, który był muzykiem, który prowadził też orkiestrę, dlatego że i Jasełka, i Męka Pańska, to by nie było podkładu muzycznego z playbacku, tylko to była żywa muzyka, która towarzyszyła tym występom i Jasełkom, i Męce Pańskiej.
Tradycja, bo to zapoczątkował ksiądz Klądowski, ksiądz Piechura.
Tak, to jest salezjańskie.
Do końca szkoły, tak? Salezjanie wystawiali właśnie Mękę Pańską i Jasełka. I oni, ksiądz Klądowski był autorem muzyki, ksiądz Harazim autorem tekstu, a instrumentację robił ksiądz Augustyn Piechura. No oczywiście tu ksiądz wspomniał też o tych późniejszych, po tej późniejszej działalności orkiestra, pan Lipczuk. To też należy podkreślić, że pan Michał, zarówno tak jak ksiądz Skałka, podjęli jakby się działania albo wskrzeszenia tej tradycji, którą jakby zapoczątkowali ci pierwsi salezjanie, którzy tu przybyli. Tu zawsze istniała orkiestra, razem najpierw z zakładem wychowawczym, potem przy szkole organistów. Oczywiście tutaj, jeśli mówimy o orkiestrze, warto wspomnieć też księdza Władysława Deca, który też po okresie jakby rozmontowania szkoły, kiedy orkiestry nie było, on pierwszy jakby ją wskrzesił, potem oczywiście ksiądz Kałka z panem Michałem to Lipczukiem podjęli. I co jest cenne, ta orkiestra do dzisiaj działa. Zdaje się, to jest jedna z najstarszych w ogóle w tym rejonie orkiestr młodzieżowych czy dziecięcych, która działa.
Jak obserwuje ksiądz jako dyrektor młodzież, dzisiaj, na przestrzeni też lat, jak się zmieniają, oni odkrywszy ten niezwykły nurt, ten rys salezjański, rzeczywiście przekonują się do tego, że warto, przekonują się do tego, że tak jak mówiliśmy na samym początku, jeżeli im się w odpowiedni sposób ten czas zapełni, to faktycznie są w stanie, nawet ta dzisiejsza młodzież, odłożyć ten smartfon, odłożyć, wyjść z tego wirtualnego świata i zobaczyć, powiedzmy, to słońce, które świeci dookoła.
Myślę, że tak. W tej chwili mamy w naszej wspólnocie młodego kapłana Dawida Wilkosa, który jakby jest takim motorem i on właściwie położył nacisk bardzo mocno na tych najmłodszych, bo ma takie dziecięce oratorium. Oni się spotykają najczęściej w piątki popołudniami. Przychodzi w tym, ten piątek było ich ponad 60. I myślę, że to jest właśnie taka sprawa, żeby zarazić tych młodych taką formą spędzenia czasu razem, pobycia, pobawienia się, zrobienia coś wspólnie. I myślę, że to przyniesie skutek, dlatego że ja nie ukrywam, że tutaj ja byłem od 90 do 92 roku jako neoprezbiter w tej parafii. I tutaj mieliśmy oratorium, które liczyło ponad 500 młodych ludzi, którzy byli zaangażowani w różne formy spędzania czasu i w różnych grupach. Każda z tych grup miała odznakę swoją, identyfikowała się z oratorium. To były przepiękne czasy. Ja wtedy też organizowaliśmy w 91 roku pielgrzymkę na Jasną Górę, na Światowe Dni Młodzieży, kiedy papież przyjechał do Częstochowy. Szliśmy 13 dni, ponad 500 młodych ludzi z Przemyśla do Częstochowy. To było coś pięknego. Związała się naprawdę taka wspólnota do dnia dzisiejszego. Nieraz spotykam ludzi, to wspominają te piękne chwile, to już są ludzie, to już ponad 30 lat temu minęło, Właśnie między innymi tutaj pan Piotr mówi, że tak jest, pan Tomasz tak samo byli na tej pielgrzymce. Dlatego mówię, to są pewne rzeczy, pewne wartości. W zależności od sytuacji trzeba szukać różnych form dotarcia do tych młodych ludzi. Dzisiaj może zastanawiamy się w taki czy inny sposób, ale ważne jest, żeby poszukiwać, bo czasy się zmieniają, mentalność młodzieży i dzieci się zmienia. Chodzi o to, żeby szukać różnych form dotarcia do nich. Nie jest to łatwe dzisiaj, ale no, też nie możemy składać broni, tylko trzeba podejmować wyzwania, bo to jest...
Święty Jan Bosko dał jakiś taki kierunek, te narzędzia, które dał?
Tak, rozum, religia i miłość. To jest właśnie to...
Bo daj mi duszę, resztę zabierz.
To da mi, ja nie mam szczetratu, ale tak, to jest jego zawołanie, bo w ogóle cała forma wychowania księdza Bosko to było przygotowanie do... życia wiecznego. Przecież on wprowadził, dzisiaj uciekamy od takiej formy jak ćwiczenie dobrej śmierci, ale to on wprowadził i to mówił dzieciom, młodzieży, która właściwie wchodziła dopiero w życie. My jakby, kiedy słyszymy o śmierci, to jakby się wycofujemy. A ksiądz Bosko, wspaniały pedagog, od samego początku mówił o śmierci, bo kiedyś każdy z nas przejdzie na tą drugą stronę, do tego Królestwa Niebieskiego. I teraz ważne jest, żeby się teraz od samego początku przygotowywali do tego. Damihi animas, czyli daj mi duszę. To jest najistotniejsze. Mówi tak, ksiądz Bosko też mawiał, róbcie co chcecie, żebyście tylko nie grzeszyli. To są jego słowa. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby umieć w tej radości stać allegro. Bądź zawsze radosny, bądź wesoły. Szatan boi się ludzi radosnych. To są ważne rzeczy, które w jakiś sposób pedagogice księdza Bosko, one wybrzmiewają. I my, mając gdzieś z tyłu głowy te hasła, te myśli księdza Bosko, musimy jakby je adoptować do tej rzeczywistości, w której jesteśmy. No, to jest nasze zadanie jako salezjanów. Musimy poszukiwać dróg dotarcia do tych młodych ludzi.
Jeszcze coś z wróblami było. Żeby pozwolić wróblom ćwierkać.
Ćwierkać, tak. Oj, tych myśli księdza Bosko było bardzo, bardzo wiele.
My oczywiście też tutaj z księdzem Zenonem podejmujemy oprócz działania takie kulturalno-oświatowe, bo tutaj oczywiście salezjanie, oprócz prowadzenia zespołu szkół salezjańskich, my jakby wskrzeszając tradycję salezjańskiej szkoły organistowskiej, udało się otworzyć jej fundację, a tym samym szkołę, która ma nie tylko kształcić jakby młodych organistów, ale będziemy chcieć upowszechniać muzykę. Muzyka jako też narzędzie, dobre narzędzie edukacji, stąd oczywiście to ma bardzo ogromne znaczenie. Takim pomostem łączącym, a nawiązującym też do edukacji i tej kultury, która tutaj przez wiele lat, przez blisko 100 lat była kultywowana, jest oczywiście Festiwal Salezjańskie Lato, którego założycielem jest ksiądz Leszek Leś. Festiwal, który jakby z jednej strony pozwala przeżyć słuchaczom w jakiś sposób też ten czas wakacyjny, ale z drugiej strony on właśnie sięga tego starego źródła, czyli upowszechniania muzyki. Ludzie, którzy tak jak ci salezjanie, którzy tutaj przybyli, czytając ich zapiski, ich myśli, widzieli właśnie w muzyce narzędzie edukacji. Widzieli w tym, że człowiek, który jakby sztuką też się zajmuje, może też inaczej spojrzeć na świat. Stąd też festiwal. Festiwal też ma znaczenie edukacyjne, upowszechniania muzyki.
Ja tu chcę dodać jeszcze, że pan Tomasz tak bardzo skromnie mówił o tym festiwalu, ale pan Tomasz jest dyrektorem tegoż festiwalu, dyrektorem artystycznym. Przygotowuje ten festiwal i w tym roku już odbyła się 23. edycja tegoż festiwalu. Także panie Tomaszu, chylę czoła i dziękuję za już, a proszę o jeszcze.
A dla kogo festiwal jest, komu festiwal jest dedykowany?
Festiwal dedykowany jest dla turystów, przede wszystkim dla mieszkańców miasta i dla turystów, którzy licznie tutaj w okresie wakacyjnym przybywają. My pokazując jakby tą kulturę i sztukę muzyki sakralnej, staramy się też dotrzeć do młodych ludzi. w tym roku zaszczepiliśmy taką nową imprezę dotyczącą właśnie edukacji artystycznej. Pierwszy raz organizowaliśmy Akademię Trąbki, gdzie z całej Polski i z tej części Europy przyjechali nie tylko wykładowcy, ale też młodzież. I myślimy, że to miejsce właśnie na przyszłość będzie, festiwal będzie też miejscem odbywania się kursów dla młodzieży, kursów wokalnych, kursów organowych i kursów orkiestrowych.
Duchowość świętego Jana Bosko realizowana w praktyce na przykładzie parafii świętego Józefa w Przemyślu to jest temat, który podejmujemy w naszych dzisiejszych rozmowach niedokończonych, a gościmy właśnie przy sanktuarium świętego Józefa u księży Salezjanów. Naszymi gośćmi dzisiaj w rozmowach są ksiądz Bogdan Nowak, były proboszcz i kustosz sanktuarium świętego Józefa w Przemyślu, ksiądz Zenon Latawiec, dyrektor szkoły katolickiej w Przemyślu oraz przewodniczący Rady Szkół Katolickich w Polsce, pan doktor habilitowany Tomasz Ślusarczyk, parafianin, dyrektor Międzynarodowego Przemyskiego Festiwalu Salezjańskie Lato, wykładowca Akademii Muzycznej w Krakowie oraz pan Piotr Michalski, przewodnik po Przemyślu, historyk i fotograf. Zachęcamy naszych radiosłuchaczy do tego, żeby włączyć się w współtworzenie naszego programu, poszerzenie grona dyskutantów. Przypominam, że jesteśmy w naszym studio zamiejscowym, więc inne numery telefonu niż zazwyczaj. 693 112 200, 693 112 200 i 693 112 255, 693 112 255. Zachęcamy do tego, żeby podzielić się swoimi doświadczeniami, praktykami, czy po prostu zadać pytania naszym gościom, którzy dzisiaj z nami są. A my znów wsłuchujemy się w piękną muzykę i wracamy już za chwilę. Duchowość świętego Jana Bosko realizowana w praktyce na przykładzie parafii świętego Józefa w Przemyślu to jest temat naszych rozmów niedokończonych, a my odbieramy telefony od naszych radiosłuchaczy. Halo Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Szczęść Boże. Dzwoni członek Bractwa świętego Józefa z parafii świętego Wojciecha z Gorzowa Wielkopolskiego. Ryszard.
Witamy pięknie.
Duchowy syn sługi Bożego prymasa Chlonda. Służę w Szczecinie u serca Jezusowego. Bractwo świętego Józefa z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, z której pochodzę, trwa na dziękczynnej modlitwie za świadectwo ukochania i trwania w miłości do świętego Józefa. Bogu dzięki składamy, naszemu biskupowi, obecnie arcybiskupowi przemyskiemu Józefowi Michalikowi, za dar przekazania relikwii błogosławionych męczenników rodziny Ulbów Markowej dla naszej diecezji w Rokicznie. Dziękujemy biskupowi Stanisławowi Przemyskiemu za zorganizowanie beatyfikacji, za jego dar i łaskę i ofiarę modlitwy w intencji męczenników błogosławionej rodziny Ulmów. Wspieramy modlitwą za świadectwo czci świętego Józefa, księdza biskupa Pawła Sochę z okazji 50-lecia święceń biskupnych. Pozdrawiam wszystkich braci Chrystusowców. Szczęść Boże!
Bóg zapłać, bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy. Myślę, że te wątki, które Pan poruszył, też się jeszcze w naszej dyskusji pojawią, ale tymczasem pozwolę sobie odebrać kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Michał Andrzej z Polski Północnej. Ja tak chciałem zasugerować trochę w myśleniu o wychowaniu, o wykształceniu, żeby się zastanowić, czy my chcemy leczyć pacjenta, czy też chcemy, żeby człowiek był zdrowy, prawidłowo funkcjonował, żeby działał tak, jak powinien działać człowiek zdrowy, który jeszcze się nie zaniedbał, nie pokaleczył. Jak wychowywać, kształcić ludzi, żeby ze sobą współpracowali, żeby nie było wojen, żeby jeden na drugiego nie napadał, nie traktował go jak jakieś zwierzę. Jak to zrobić, żeby człowiek widział Boga przed oczami, żeby miał go jako króla, żeby go posadził na tronie, a nie żeby traktował drugiego człowieka jak kogoś, kogo się wykorzystuje do pracy za grosze, do niewoli. I jest takie pytanie, czy my staramy się wychowywać, kształcić swoje dzieci w szkołach, na uniwersytetach, żeby nasz kraj był wzorcem, takim ideałem, wcieleniem w codziennie życie prawdziwego pokoju, a więc opartego na miłości społecznej, wrażliwości, współpracy. Każdy każdemu, żeby śpieszył z pomocą, niósł ulgę, odciążał, a nie obciążał, utrudniał i szkodzić. To jest wiele takich różnych objawień, których jest tłumaczone, jak Polska powinna przygotować się na powrót Jezusa na ziemię, nauczyć innych ludzi, bo do Polski należy odrodzenie całego świata, odrodzenie intelektu, rozumu, żeby pokazać, jak razem z Duchem Świętym, z Bogiem robi się to, że nie ma bezrobotnych, że nie przyjmuje
dokładnie
się obcych,
tylko
najpierw,
tylko,
żeby pomagać panie, najpierw swoim dzieciom, swoim rodakom, a nie...
Dokładnie, tylko panie Pawle, rozumiemy, bo to są bardzo często przez Pana też powtarzane rzeczy i my się z nimi zgadzamy i myślę, że tutaj akurat przykład, o którym mówił ksiądz Zenon, jeszcze też proszę, żeby te przykłady pokazać, to jest właśnie pragnienie uczenia czy wychowywania, tak jak ksiądz na początku mówił, wychowywania w całości człowieka i nie skupiania go tylko i wyłącznie na sobie, tylko też na tej relacji z drugim człowiekiem.
Tak, przede wszystkim jest to sprawa, musimy sobie głęboko uświadomić to, że pierwszym i podstawowym zadaniem rodziców jest wychowanie. Szkoła jest tym miejscem, gdzie pomaga wychowywaniu młodego człowieka, szczególnie uspołecznia tego człowieka młodego i wskazuje na pewne drogi. I ważne jest to, żeby te rodziny były właściwie ukształtowane i formowane. To jest fundament, bo jeżeli widzimy, a przecież pracuję w szkole i widzę, najbardziej mi żal tych dzieci, które są rozdarte tym, że rodzice się rozchodzą, pozakładali już inne swoje rodziny. I tu jest problem, to nie jest takie proste, to łatwo się mówi o pewnych rzeczach, żeby powinno to tak wyglądać, a nie inaczej, ale to tak jak powiedziałem, żal mi tych młodych ludzi, którzy chcieliby mieć ojca i matkę, chcieliby mieć rodzinę, a tego nie ma i oni nieraz przeżywają bardzo trudne momenty.
Zresztą sam już jestem nauczycielem z przeszło 30-letnim stażem, też to widzę, że jednak te problemy, z którymi się spotykamy w szkole, one dotyczą przede wszystkim domu. No, szkoła może wspomóc i w obecnych czasach to nauczyciel to nie tylko ten, który jest jakby przekazuje wiedzę, ale z drugiej strony też powinien być jakby umieć szerzej spojrzeć na ten problem. I często sam muszę pracować też trochę jako psycholog amator i to są problemy. Ale wydaje mi się, że tutaj ideę księdza Bosko, ten system prewencyjny, pomimo że stary, ktoś może zarzucić, że to stare, jest bardzo uniwersalny i on działa. On działa. Im więcej damy serca, jakby poświęcimy czasu i bycia właśnie z młodzieżą, no to przynosi efekty. A w dzisiejszych czasach, pomimo powiedzmy szerokiej wiedzy, szerokich podstaw programowych, wydaje mi się, że za mało jest tego czasu bycia razem. I no, tu powinna dom i szkoła powinny się uzupełniać.
Bardzo dziękuję. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja. Halo. Halo? Szczęść Boże, witamy. Prosimy wyłączyć radioodbiornik. Będzie nam...
Włączyłam radio.
Pięknie.
Już jestem na antenie.
Tak, któż się do nas dodzwonił?
Przedstawiam się przez Stefania z Warszawy.
Witam.
A tak naprawdę to jeszcze... Halo?
Prosimy bardzo, pani Stefania.
A tak naprawdę to jestem Przemyślanką. I właśnie... Wasze cudowne, przede wszystkim serdecznie witam ojca prowadzącego i jego szanownych gości. Tak jak powiedziałam, jestem Przemyślanką, rocznik 41. A mój mąż to był właśnie wychowankiem Salezjan w Oświęcimiu w latach 60. Rozpoczął swoją edukację u nich i był tak zachwycony sposobem uczenia, życia i w ogóle wiary, że rozkochał się w nauce po szkole zasadniczej. Poszedł od razu z miejsca do szkoły, do technikum mechanicznego w Krakowie. Czekał na egzaminy, siedząc na dworcu w Krakowie. Ale był wspaniałym uczniem w Oświęcimiu. Prowadził kronikę z panem profesorem od języka polskiego i tak w końcu został nauczycielem właśnie w tych szkołach w Krakowie. No, dzisiaj już go nie ma między nami, ale wszędzie rozsławiał właśnie edukację, postępowanie, sposób bycia, życia w tych najgorszych czasach komunistycznych, bo to były lata 60. właśnie braci Salezjan. Pomimo tego reżimu byli oni bardzo szanowani, dlatego że był to bardzo wysoki poziom nauki, życia i wiary. I bardzo jestem bardzo szczęśliwa, że właśnie w dalszym ciągu te same jest tak po prostu nauka kontynuowana. I te wartości są dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo cenne, więc serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy się włączają, bo takie wyniki można osiągnąć jedynie przez wiarę oraz ciężką pracę. Serdecznie pozdrawiam.
Bóg zapłać. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za ten telefon. Słowo komentarza. Czy to prawda?
Myślę, że tak, dlatego że tak akurat ja 19 lat pracowałem w Oświęcimiu i wiem, że stamtąd naprawdę wychodzą fachowcy. Tam szkoła zawodowa, dlatego że komuna nam nie zabrała inne możliwości kształcenia, tylko została szkoła zawodowa. Dopiero w 90 roku powstało technikum na budowie szkoły zawodowej. Ale to myślę, że tak, no... Ja znałem też już w świętej pamięci profesorów, którzy naprawdę byli bardzo wymagający, ale równocześnie bardzo szanowani przez chłopaków, przez uczniów i myślę, że to też przynosiło później efekt.
Pytanie, które mam, bo to też jest ciekawostka. Szkoły męskie, szkoły, no dzisiaj mamy szkoły koedukacyjne, czy jeszcze, księdza zdaniem, z jednej strony jako dyrektora szkoły, ale też z drugiej strony jako przewodniczącego Rady Szkół Katolickich, powrót do tego takiego modelu monopłciowego, jeżeli chodzi o kwestie wychowania, to jest jakiś sposób na dzisiejsze czasy?
Trudno powiedzieć. Ja powiem tak. Ja miałem doświadczenie od 92 do 98 roku. To była w Oświęcimiu szkoła tylko męska. W 98 roku, na stulecie przybycia Salezjanów do Oświęcimia, otworzyliśmy liceum i to liceum było już koedukacyjne i od tego czasu zaczęła się koedukacja w Oświęcimiu. I tak, patrząc z perspektywy na to, jest wiele za i wiele przeciw bycia tylko szkołą męską na przykład i bycia szkołą koedukacyjną. Nie chcę tu wchodzić w takie szczegóły, ale naprawdę doświadczenie mam takie, że trudno powiedzieć, co jest lepsze, bo takie tylko męska szkoła, no to fajne, bo to są pewne rzeczy prowadzone jakby jednorodnie, ale to też powodowało pewne jakby dziwaczenie tych chłopaków, tak powiem szczerze, taka
no, znaczy, zadaję pytanie dlatego, że no też mam jakąś tam okazję doświadczenia szkół i wiem, że są jeszcze jakieś szkoły w Polsce, które są jednopłciowe, że tak powiem.
Szkoła Sternika na przykład, to mają, oni mają takie te szkoły.
Bo nawet siostry Szymanowie po 100 latach działalności otworzyły się na chłopaków, to też jest ciekawe, tak, dokładnie. Księże Bogdanie, pytanie. Mówiliśmy tutaj o tych kwestiach domowych, rodzinnych, o tym, że to wychowanie młodzieży to tak naprawdę szkoła, to jest tylko jeden punkt. Te oratoria, które były, zbierały młodzież, która rzeczywiście była gdzieś tam pogubiona, czy rzeczywiście nie miała tych domów, o sierotach też żeśmy mówili. Funkcjonowanie sanktuarium to też funkcjonowanie miejsca, do którego ludzie przychodzą z przeróżnymi problemami. Z przeróżnymi bolączkami swojego życia. Ksiądz jako proboszcz, jako kustosz, widząc z jednej strony relikwie błogosławionego Augusta, z drugiej strony nowennę przecież i do Matki Bożej Wspomożycielki, i do świętego Józefa, widział, że te problemy Panu Bogu są polecane. Widział też młodzież, która przychodziła ze swoimi problemami do tych orędowników.
Tak, młodzież przychodzi do kościoła. Jest też taki zwyczaj w niektórych miejscowościach i tutaj też to dostrzegamy. Niektórzy, pewnie, że jest ich może mało i trzeba zawsze ich aktywizować i zachęcać do tego, ale przechodzą przecież koło kościoła. Kościół jest otwarty do szkoły i niektórzy zaglądają. Może czasami tak interesownie mówiąc, młodzież nieraz jak ma jakąś klasówkę sprawdzian czy mocniejsze pytanie, ale zdarzają się takie przypadki, że przychodzą na choćby powiedzieć Panu Jezusowi: Jezu, pomóż dzisiaj, błogosław mi. I Józef jest też takim patronem młodzieży. Nasze sanktuarium otrzymało tytuł Sanktuarium świętego Józefa, wychowawcy i opiekuna Zbawiciela, czyli również i w tym tytule tegoż sanktuarium jest zawarty nasz salezjański charyzmat, który ukierunkowuje nas szczególnie na młodzież. Dlatego też Józef jako opiekun też i wychowawca, ten, który przecież wychowywał najważniejszą osobę w historii świata, Jezusa Chrystusa. Od Niego Jezus czerpał te wzorce osobowe, wzorce wychowawcze, postępowania, zachowania jako człowiek. No przecież Jezus był przecież człowiekiem, Bogiem i człowiekiem, czy też człowiekiem i Bogiem. Ale od Józefa się Jezus uczył wszystkiego tego, co później miał w życiu.
Bardzo dziękuję. Odbieram kolejny telefon. Halo Radio Maryja. Halo? coś nam jednak nie podziałało. A jak w perspektywie rodzin? No bo też jednak mamy dzisiaj doświadczenie tego, że wiele rodzin no, przeżywa kryzysy, tak, rozbicie, podział, tak jak tutaj też ksiądz Zenon wspominał, rozwody, ta nietrwałość związku małżeńskiego, a też co za tym idzie, brak pewnych wzorców, które potem mają kształtować młodzież, no to też jest widoczne.
Chciałbym powiedzieć o fenomenie naszego sanktuarium. Mianowicie fenomenem tego sanktuarium jest składanie pisemnych próśb, próśb na piśmie. To się przeniosło z Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. Gdziekolwiek Salezjanie są, tam jest kult Matki Bożej Wspomożenia Wiernych i on jest bardzo mocny. I tutaj też kult Matki Bożej Wspomożenia Wiernych jest mocny. I w miesiącach tych letnich, od maja do października, mamy różaniec z procesją, gdzie wcześniej parafianie piszą prośby do Matki Najświętszej. Te prośby odczytujemy i omadlamy, chodząc w procesji różańcowej i rozważając tajemnicę różańca świętego. I wspaniale się to przeniosło również na świętego Józefa, że te prośby zaczęły po prostu spływać. Na początku było ich może po 5, po 6 na jedną tajemnicę różańca świętego do świętego Józefa, a w tej chwili to jest ich ponad 30 nawet na jedną, czyli razy 5, no to jest 150, 160 próśb składanych i tak jest w każdą środę. Pierwszą środę mamy tutaj nabożeństwo takie dłuższe, godzinne, z konferencją również, z różańcem do świętego Józefa, a w każdą środę jest koronka do świętego Józefa i też są odczytywane te prośby. I mówię, to jest fenomenem tego miejsca. W zeszłym roku w listopadzie otworzyliśmy kaplicę dziennej adoracji. Ta kaplica została poświęcona przez księdza biskupa Krzysztofa Chudzio i jest rzeczywiście duża frekwencja osób, którzy przychodzą modlić się przed Najświętszym Sakramentem. I tam również są kartki wyłożone, są długopisy i tam podczas adoracji jest pisanych wiele próśb. Po czym to poznaję? Poznaję po tym, że są tam kartki z logo salezjańskim. Jeśli taka kartka przychodzi, to wiadomo, gdzie ona jest napisana przed Najświętszym Sakramentem. Jest również księga w kościele, również do skarbony w kościele jednej, drugiej można swoje przyniesione już prośby wrzucać i te prośby omadlamy w każdą środę miesiąca i tych ludzi jest bardzo, bardzo dużo. I odpowiadając po tym może przy dłuższym wstępie na pytanie ojca, wiele próśb, pewnie 70-80% dotyczy rodziny i małżeństwa. Nawet taka jedna sympatyczna prośba mi się tu kojarzy, pisana przez dziewczynkę, nie wiem, bo ile ona lat może mieć, 8, 9. Ta prośba się przewijała przez kilka miesięcy. Prośba o Boże błogosławieństwo dla mamy, dla taty, dla dziadzia, dla babci, o to, żebyśmy byli szczęśliwą, kochającą się rodziną. Pewnie, że tu nie było mowy o żadnym problemie małżeńskim, ale bardzo dużo próśb jest właśnie tego typu, o uratowanie rodziny, o to, żeby małżonkowie się mogli pogodzić, aby dzieci nie cierpiały. Dzieci piszą za rodziców, którzy mają jakieś problemy, konflikty małżeńskie, czy też ktoś tam ze stron odszedł od drugiej osoby, opuścił dom, opuścił rodzinę, o powrót, o pomoc świętego Józefa w scaleniu tej rodziny, aby rodzina była taka święta, taka dobra, taka kochająca się, jak ta najświętsza rodzina Jezusa, Maryi i Józefa.
Bardzo serdecznie dziękuję. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze witamy. Któż się do nas odzwonił?
Witam w wspaniałej gości, wspaniałego proboszcza. Ojcze Wacławie, dodzwoniły się Kielce i kłania się Mariusz z Kielc. Chciałbym dać takie świadectwo, bo ksiądz proboszcz mówił o wychowaniu młodzieży. Ja powiem Państwu tak. Tego nas nauczył jako młodzież. To był rok 81, kiedy jeździliśmy na wczasowe rekolekcje. To muszę Państwu powiedzieć, że to też było tak zwane wychowanie młodzieży. I muszę Państwu powiedzieć, że to, o czym chciałbym powiedzieć, to mieliśmy takiego wspaniałego kapłana, nie żyjącego już w tej chwili. A tym kapłanem był ksiądz Wojciech Piwowarczyk. I on nas nauczył, żeby nie tylko o sobie myśleć, ale o nawet trudnej młodzieży. I tak jak ksiądz powiedział, że czasem można było prośbę wrzucić i też modliliśmy się za tą trudną młodzież, czy za ludzi chorych, niepełnosprawnych. I tego nas właśnie nauczył ksiądz Wojciech Piwowarczyk, który założył tak zwane wczasowe kolekcje. I do tej pory jeździmy, spotykamy się z tymi ludźmi, modlimy się za tych chorych, za trudną młodzież, za rozbite rodziny. I czasem, bo mamy też kościół świętego Krzyża, to jest kościół Salezjanów w Kielcach. I wiem, że tam też prośby są wrzucane. I to jest omadlane. Ja do wspólnoty już należę od 81 roku i modlimy się za tych wspaniałych ludzi i również będę się modlił za ojca proboszcza i wszystkich gości. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziwita. Dziękuję za ciekawą audycję.
Bóg zapłać, Panie Mariuszu, bardzo serdecznie dziękujemy. Oczywiście pozdrawiamy i wszystkiego, co dobre życzymy. Salezjanie są obecni bardzo mocno w Polsce i są widoczni też. I szkoły, wychowanie, działalność. Z takiej perspektywy tych już 100 lat obecności w Polsce, czy więcej?
No, Salezjanie, właściwie datuje się przyjście Salezjanów 1898 rok. To jest ponad 100 lat, nie? Bo w 98 roku przeżywaliśmy stulecie przybycia Salezjanów do Oświęcimia.
Widzicie taki konkretny wpływ swojego wychowania też na Polskę, na społeczeństwo? To przecież możemy powiedzieć, no, tłumy wyszły ze szkół salezjańskich, bo to przecież i siostry salezjanki tak samo.
Oczywiście, no to się trudno, no, tak powiem szczerze, że trudno jest dostrzegać takie, bo te sporadyczne sytuacje to widzimy, ale bo nieraz przyjeżdżali do, tak jak byłem w Oświęcimiu, wychowankowie po latach z żonami, z dziećmi. I przyjechał jeden taki wychowanek, który przez 6 lat był w Oświęcimiu, mieszkał w internacie. No i też mówi, łezka się kręci, kiedy przyjeżdżam, tu stoję na tym korytarzu, kiedy mówię żonie i dzieciom, jak tu przeżywałem te 6 lat. Nie był łatwym wychowankiem, pamiętam doskonale. Także to są pewne rzeczy, które w jakiś sposób tam trafiają, docierają do nas te sytuacje. A też no chcę powiedzieć, powiem też taką sytuację miałem w Oświęcimiu, kiedy przyjeżdża do mnie do biura mama, matka chrzestna z chłopakiem wyrośniętym. No i mówi, księże, nie wiem co zrobić, jestem matką chrzestną tego Łukasza i sytuacja jest tego typu, że tak, ojciec alkoholik, matka alkoholiczka, on 2 lata już ma do tyłu w plecy, po prostu nie przeszedł. Pokazuje mi świadectwo, naganne zachowanie z góry na dół, monotonia, nieodpowiednie zachowanie, te oceny.
Niedostateczne.
Więc i tak popatrzyłem mu w oczy, to było po pierwszej klasie gimnazjalnej, a później już po trzeciej. Pytam się, Łukasz, ty chcesz zmienić swoje życie? No chciałbym, ale nie wiem, czy mi się uda. No i tak się wprowadziłem go do klasy, poprosiłem klasę, żeby po prostu oni pomogli mu odnaleźć się w tej rzeczywistości. Nie mówiłem o szczegółach ani tego. efekt był taki końcowy, że on skończył szkołę, gimnazjum, później skończył szkołę zawodową, był nawet przewodniczącym klasy. On zintegrował też całą klasę w tym momencie, bo wszyscy musieli pomagać, bo to też dzieci w jakiś sposób patrzą na widzą, że jest potrzeba pomocy. I powiem szczerze, że to było takie, tak cieszy, tak serce się raduje, że można pomóc konkretnej osobie i widzi się ten efekt tej pracy, którą w jakiś sposób się podejmuje w wychowaniu.
Ja troszeczkę z innej beczki, ale w tym samym kontekście, co ksiądz Zenon. Myślę, że ksiądz Zenon przypomina sobie, jak byliśmy w Oświęcimiu i przyszedł list o jednej naszej absolwentki. Pojechała do Anglii w tym celu, aby na wakacjach sobie coś dorobić. No wiadomo, jak to młody człowiek zna angielski, jakieś tam jeszcze pewnie i szkolne lekcje, i jeszcze kursy, jak to zazwyczaj bywa. I szukała po lokalach, żeby gdzieś tam się zaczepić w jakiejś tam restauracji, czy nic nie znalazła. I poszła tak już na koniec do jednej pizzerii i chciała zjeść pizzę i po tej pizzy gdzieś tam już autobus i samolot powrotny, chciała już wracać. Wchodzi do tej pizzerii, widzi obrazek świętego Jana Bosko. No i pyta się tej obsługującej pani, co tu robi ksiądz Bosko u was w restauracji. Mówi, ja nie znam żadnego księdza Bosko, ale tam na zapleczu jest właścicielka, mogę ją zawołać. No i przyszła taka dziewczyna, niewiele starsza od niej, i pyta się, co tu robi Jan Bosko. Mówi, że ja jestem wychowanką szkoły salezjańskiej. No w tej miejscowości w Anglii, nie pamiętam w tej chwili, gdzie to było. A mówi, a ty skąd księdza Bosko znasz? No ja skończyłam szkołę, jestem absolwentką szkoły w Oświęcimiu, szkoły salezjańskiej. A co tu robisz? No przyszłam zjeść pizzę i zaraz wracam, bo nie znalazłam żadnej pracy, chcę wracać do Polski. No to mówi, my uczniowie szkoły salezjańskiej musimy sobie pomagać. No i zatrudniła ją, także się zaprzyjaźnili, że tam kilka lat później na studiach jeździła co roku do tej pizzerii pomagać i oczywiście sobie parę groszy też tam dorobiła.
Kontekst wspomnienia dobrego czasu w szkole to jest piękne i to gdzieś się tam pojawia. Natomiast rzecz, która mnie zawsze interesuje w perspektywie wychowania dzieci i młodzieży i takiego wracania do przeszłości, to jest pytanie, czy rzeczywiście wychowankowie, którzy ze szkoły wychodzą i którzy po latach przychodzą, nie wiem, na zjazdy absolwentów czy na tego typu wydarzenia, mówią o tym, że my cały czas nie tylko wspominamy, ale cały czas w swoim życiu bazujemy na tym, nie tylko czego żeśmy się dowiedzieli, ale na tym, w jaki sposób żeśmy tutaj zostali wychowani. To znaczy, że ten czas spędzony w tej szkole to nie był tylko i wyłącznie czas na zdobycie wiedzy, ale że ten kręgosłup moralny został w nas rzeczywiście wyrobiony i on rzeczywiście w nas jest.
Oczywiście to się daje wyczuć. Ja byłem też opiekunem, zamieniam się za inspektora tak zwanego Stowarzyszenia Byłych Wychowanków Salezjańskich. Takie stowarzyszenie zawiązało się w Oświęcimiu, ono funkcjonuje, oni się też spotykają i przede wszystkim już w świętej pamięci pan Sojka Wiesław, ale on powiedział, że to co mu szkoła dała, to przez całe życie jakby nosił w swoim sercu i tym się kierował, tymi wartościami, które w jakiś sposób w szkole zdobył. Jego syn w tej chwili jest wiceprezesem, też tak samo, to znowu mój wychowanek, bo Tomek jest wychowankiem, kiedy ja byłem właśnie w Oświęcimiu, on też w orkiestrze grał na puzonie. Też cały czas mają takie odniesienie ci ludzie do tego, co wynieśli ze szkoły. I myślę, że to nie jest, bo to ja znam pojedyncze osoby, które w jakiś sposób one same dają świadectwo o tym i dawały świadectwo tej wartości, które w jakiś sposób pomagały im później w życiu, że mi przeżyli. A wielokrotnie się też spotkałem jeszcze wtedy, kiedy służba wojskowa była normalna, że trzeba było pójść, to mówią, gdyby nie internat szkoły salezjańskiej, to nie wytrzymałby w wojsku, a to dało mu taką podstawę ku temu, żeby to później przeżyć.
Panie Tomaszu, jako dawny wychowanek salezjanów.
Nie bezpośredni, ale powiedzmy pośredni trochę, bo ja tutaj w tej parafii urodziłem się i miałem to wielkie szczęście, że niektórzy nauczyciele, którzy mnie uczyli w szkole muzycznej, też uczyli się jeszcze w szkole salezjańskiej. Potem miałem bardzo dużo kontaktów właśnie z absolwentami. No i tutaj muszę podkreślić szkoły salezjańskie, ale muszę podkreślić też postacie takich wybitnych salezjanów, którzy tutaj działali, którzy potrafili nas jakby tak ukierunkować, że żeby człowiek jednak złapał ten wiatr w żagle. I muszę przyznać, że to były naprawdę nietuzinkowe postaci. I dzisiaj z takim wielkim rozrzewnieniem też kilku takich tutaj znanych Przemyślu księży wspominam. Przede wszystkim to była postać znanego katechety księdza Józefa Hołwińskiego. Tak na marginesie mówiąc, to był przyjaciel mojego dziadka, także też byłem trochę z nim związany.
I przyjaciel błogosławionego dzisiaj księdza Józefa Kowalskiego.
Tak. To przede wszystkim. On też był katechetą właśnie w szkole muzycznej. Była to postać, którą wiele pokoleń znało w Przemyślu, ale co go odznaczało? To właśnie ta obecność. On stale z nami był. Czy wyjeżdżaliśmy na pielgrzymki, czy nawet tutaj w trakcie różnych działań. Była to osoba, która cały czas była. On się nami interesował. Zawsze gdzieś tam, może nie bezpośrednio, ale wiedział, co u każdego, gdzie w domu się dzieje. Oczywiście jakby tutaj ten duch, ja to tak nazywam, może nazbyt patetycznie, ale to jest prawda. Ten duch tej szkoły salezjańskiej, on pomimo że ona już od 1963 roku nie istniała, ale w latach 80. cała grupa chłopaków czy młodzieży, która tutaj się skupiała w oratorium i jeszcze ci, którzy muzyką się zajmowali, to czuliśmy to. To było bardzo, bardzo takie ważne. No i ta obecność tych księży.
Panie Piotrze?
Ja troszkę dłużej tutaj na tym,
nie dużo
terenie
dłużej
działałem, ale jednak dłużej. Na terenie parafii nie urodziłem się na terenie parafii, bo wtedy jeszcze nie było parafii Świętej Trójcy. Była tylko na Zasaniu parafia salezjańska, a moi dziadkowie mieszkali na Rogozińskiego. Tam się wychowywałem do 72 roku, kiedy przeprowadziłem się na osiedle wtedy Wincentego Pstrowskiego, dzisiaj osiedle salezjańskie. I przez blisko 35 lat byłem parafianinem mieszkającym na stale, a od 78 roku byłem ministrantem. Później 83 rok zostałem lektorem, a później spotkałem księdza Zenona, kiedy przybył tutaj na asystencję i tworzyliśmy zespół Don Bosco, muzyczny zespół Don Bosco. Później oczywiście działałem w Męce Pańskiej w Jasełkach wspólnie z Tomaszem. Też przez jakiś krótki czas epizod w orkiestrze salezjańskiej, a długie lata już, kiedy zresztą małżonkę poznałem również.
Pozdrawiam.
Tutaj w naszym kościele.
Moją także.
Akurat tak się składało, że ja śpiewałem psalm, a schola siedziała nieco poniżej, prawda? Tak to wyglądało. No i do 2004 roku mieszkałem na terenie parafii i oczywiście nawet jak przeprowadziłem się nieco wyżej, choć graniczę z parafią, bo moje mieszkanie jest zaledwie 30 metrów od granicy parafii, ale niestety przeniosłem się na Rycerskie do Kościoła Miłosierdzia Bożego, ale przez wiele lat moja żona na pasterkę i rezurekcję chodziła do nas, do kościoła na górę, a ja schodziłem na dół. Przyznam się szczerze, miałem tu dobrą miejscówkę.
Panie Piotrze, dla przewodnika po Przemyślu i dla historyka, jaki był wpływ albo jaki jest cały czas wpływ salezjanów na Przemyśl?
No w tej chwili trudno mi jest powiedzieć, ale Salezjańskie Lato Muzyczne to jest wydarzenie, które no, zapisało się już na trwałe w kalendarzu imprez Centrum Kultury i Nauki Zamek i gości tam na scenie Zamku Kazimierzowskiego. Zresztą ten festiwal odbywa się w różnych punktach, nie tylko w Salezjanach, w Kościele Świętego Józefa, ale w Kościele Świętej Trójcy, w Kościele Ojców Karmelitów. No i oczywiście na zamku w sali widowiskowej. Salezjanie prowadzą szkołę, więc pamiętam, jak ta szkoła, początki tej szkoły, no zapewne były trudne, bo i sale dydaktyczne trzeba było przygotować. Trzeba było od początku praktycznie wszystko zorganizować. I tak się stało, że ta szkoła działa już ponad 20 lat.
Wyobrażacie sobie Przemyśl bez Salezjanów?
No raczej nie, no bo powiem tak, kiedy Zasanie zaczęło się rozwijać, to jedynym kościołem parafialnym był kościół świętego Józefa, czyli kościół księży Salezjanów. Dopiero później pojawiła się parafia pod wezwaniem świętej Trójcy, choć ten kościół już od 1616 roku w Przemyślu funkcjonuje. Oczywiście w trochę innej formie, bo przedtem była to kaplica świętej Trójcy, ale już miała swoje wezwanie. Później kościół został przebudowany, rozbudowany, ale to był kościół zakonny. Oczywiście przy tym kościele działała szkoła, żeńska szkoła. Salezjanie dla mnie osobiście, to ja nie mogę sobie wyobrazić, jak to było kiedyś. Nie było tutaj nic innego. Myśmy nie mieli tych smartfonów, nie mieliśmy laptopów, nie mieliśmy gier komputerowych. Przychodziliśmy na dół, tam do dzisiejszej sali kolumnowej, gdzie stały stoły ping-pongowe. Przychodziliśmy do salki. I to cementowało tą wspólnotę młodzieży na tym terenie.
Sport oczywiście bardzo ważny, piłka. A myśmy, piłka bardzo mocna. Tutaj nieraz szyby były wybijane i świętej pamięci ksiądz Dec też z takim pobłażaniem często patrzył się na nas, jak wybiliśmy kolejny raz szyby u niego w pokoju. Ale ja na przykład miałem u niego fory, bo to był mój pierwszy pracodawca. W czwartej klasie podstawówki zacząłem pracować u niego jako organista i zawsze z takim pobłażaniem na mnie się patrzył, przepuszczał te zbite szyby. A my z kolei też cały czas tutaj ten czas poświęcony, wolny czas, czy czas po południu poza szkołą, bo szkoła zaraz tutaj była obok, mieściła się liceum muzyczne, myśmy spędzali na ćwiczeniach. Tak jak w szkole brakowało sal, to oczywiście tak jak mówiąc dialektem przemyskim u Salezjan, było wolne miejsce i tutaj te podziemia gromadziły całą masę młodzieży. My akurat nie ćwiczyliśmy na instrumentach i tu muszę powiedzieć, że ta orkiestra też była swego rodzaju fenomenem, bo wielu z niej wyszło też zawodowych muzyków, ale też ludzi, którzy dzisiaj, no powiedzmy, uprawiają różne zawody, lekarze, architekci, a dalej parają się muzyką. To jest jakby ten fenomen tego miejsca też.
Salezjanie to też ta część duchowa miasta, to nie trzeba o tym zapominać, bo bardzo dużo osób, jak tutaj 6 lat byłem, to wiele, wiele godzin spędzamy w konfesjonale i bardzo dużo ludzi przychodzi do nas, nawet przyjeżdżają spoza miasta, to nie tylko miejscowi, ale również spoza miasta i z daleka niekiedy, aby się wyspowiadać. I tu nie ma takiego czasu, takiego momentu, kiedy kapłan by w konfesjonale miał chwilę bezczynności. A zazwyczaj niedziela, święta, przed świętami, no to są godziny spędzone na spowiedzi. Też wiele osób, to jest też taki znak dzisiejszych czasów, że wiele osób też potrzebuje i poszukuje dobrych kierowników duchowych. To jest bardzo ważne i tutaj pewnie znajdują, skoro przychodzą następny raz i jeszcze może innym doradzają, żeby tutaj skorzystać ze spowiedzi od
grudnia, idąc też w kierunku właśnie tym, o którym mówię, i też otwierając się jeszcze bardziej jako sanktuarium świętego Józefa, mamy godzinną adorację przed mszą świętą, tak, od godziny 17 w prezbiterium i również od godziny 17 do mszy o godzinie 18, mszy wieczornej, jest dyżur kapłana w konfesjonale. I na początku, jak ten dyżur zaczął funkcjonować, no to ludzie jeszcze tak nie wiedzieli. Natomiast teraz, no to już nie ma czasu wolnego, aby się nawet pomodlić, czy też nawet aby wyciągnąć różaniec z kieszeni, nie mówiąc już o tym, żeby dziesiątkę porozważać. Także jest ta potrzeba i staramy się też wychodzić do wiernych, aby im dawać to, co mamy jako kapłani, salezjanie.
To, że są chętni do spowiedzi, to akurat radość, tak możemy powiedzieć. I rzeczywiście to też chyba dobrze, że nie ma czasu w konfesjonale na to, żeby się pomodlić, tylko że trzeba spowiadać. To jest też wielka łaska. No, z tej naszej rozmowy dzisiaj rzeczywiście możemy wnioskować, że ten wpływ salezjanów na Przemyśl, ale generalnie w ogóle na to funkcjonowanie i Polski, społeczeństwa jest bardzo duży i chcemy z tego cały czas korzystać i mamy nadzieję, że to będzie trwało cały czas. I tutaj moje kolejne pytanie też w perspektywie tego, co się dzieje. Może nie statystyki, bo to nie chodzi o statystyki, ale doświadczenie spotkania kapłanów, doświadczenie spotkania ludzi, którzy żyją z drugim człowiekiem, ale też z Panem Bogiem, rodzi powołania?
Rodzi powołanie, bo teraz w tym roku na przykład, no właściwie, może nie z naszej parafii, ale ci, którzy wyszli, bo służb będąc lektorem, jeden, drugi chodząc wcześniej do gimnazjum naszego, poszli do seminarium. Także na ilu chyba 14...
10 teraz w seminarium tutaj przemyskim jest kandydatów, czy tych, którzy rozpoczęli ten rok zerowy, wstępny. No i tak jak ksiądz Zenon powiedział, dwóch jest z naszego oddziaływania. Jeden Jakub, który przez ostatnie 5 lat przychodził do nas, był lektorem, wcześniej jeszcze ministrantem, czytał, śpiewał. W tym ostatnich chyba 2 latach to prawie codziennie był na mszy świętej. Myśmy tak widzieli w nim takie zalążki powołania. No i wreszcie przyszedł do mnie, aby mu napisał opinię do seminarium. Chociaż nie jest naszym parafianinem, pochodzi z parafii z Błoń Matki Bożej, a drugi, tak jak ksiądz Zenon powiedział, też związany był z duchowością salezjańską, ponieważ szkołę salezjańską też skończył. Jeśli mogę, ojcze,
oczywiście,
to chciałbym powiedzieć jeszcze o jednym oddziaływaniu, które jest muzycznym oddziaływaniem na archidiecezję, to już nawet nie na miasto. Myślę tutaj o boskim kolędowaniu. Konkurs pastorałek i kolęd, które już miało 10 edycji. U nas, w naszym tutaj ośrodku 2 edycje ostatnie były. No, byłoby więcej, gdyby nie przerwa covidowa. A wcześniejsze edycje były w też salezjańskiej parafii, nie naszej, tylko świętego Stanisława Biskupa w dzielnicy Lipowica. Tam jest też taka nasza mała parafia i poprzedni ksiądz proboszcz, ksiądz Marek Ledworzyw, właśnie wymyślił taką formę dotarcia do dzieci i młodzieży. Ja mogę powiedzieć, co było u nas przez te 2 lata. Prawie 90 wykonawców. Także to jest naprawdę rzesza dzieci i młodzieży, którzy przewinęli się tutaj przez nasz ośrodek, z naszej archidiecezji, ale nie tylko, bo gdzieś tam z Tarnowszczyzny, znowu z drugiej strony spod Zamościa, no z dużych odległości przyjeżdżali dzieci i młodzież. W jednym też z edycji pan doktor Tomasz też był w komisji. Poziom bardzo wysoki, zwłaszcza ta poziom młodzieżowy, no to już był normalnie
festiwalowy taki, że naprawdę nie można się powstydzić, a wręcz szczycić, że takie talenty młodzi ludzie mają. A niektórzy jeszcze przychodzili i mówią, księże, mama mówi, czy moja córka mogłaby wystąpić nieco wcześniej niż jej kategoria, ponieważ jedziemy do Jasła jedziemy odebrać nagrodę, ponieważ córka wczoraj tam wygrała konkurs. Nie, i tak z jednego konkursu na drugi, ale to było bardzo piękne, jeśli widzieliśmy tyle młodzieży i dzieci. Też w ostatni raz zaszczycił nas arcybiskup. Zaprosiliśmy go właściwie, ja już zapomniałem, że zaprosiłem, bo to było w październiku. I ksiądz arcybiskup przychodzi, no przepiękna sprawa, pięknie przemówił, cieszył się też razem z nami i korzystał też z pięknej polskiej kolędy.
Ma to dość ważne też znaczenie, jest to też, wpisuje się jakby w tą misję, którą my podjęliśmy po dawnej szkole salezjańskiej, co realizuje Fundacja Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej, teraz prowadząc zajęcia z edukacji, z gry organowej. W tym roku chcemy poszerzyć ją o śpiew, o szkołę, rodzaj szkoły choralnej śpiewu dla młodzieży. Też myślimy o starszych, a także tutaj prezes fundacji, pan doktor habilitowany Daniel Preisner, wykładowca Akademii Muzycznej w Krakowie i tutaj w Przemyślu w Liceum Muzycznym. On jakby ma to pod swoją pieczą i chcemy też jakby w trochę w szerszym takim zakresie też poszerzać działalność właśnie o ruch amatorski. Nie tylko ten profesjonalny, ale amatorski. No, idea też jest, aby wychowywać czy uczyć odbiorców sztuki.
No
jest...
właśnie tutaj dotknął pan tematu, o który chciałem zapytać. Ja wiem, że to jest temat rzeka. My mamy tylko 9 minut do końca programu. Natomiast chodzi mi o to, jest w takich wydarzeniach i w takich dziełach nadzieja dla muzyki we współczesnym świecie. No bo wiemy, jaki ten poziom tej muzyki jest.
Trudne pytanie, ale powiedzmy tak, zawsze trzeba mieć nadzieję. Ksiądz Bosko, jak wybudował swoją bazylikę wspomożycielki wiernych, miał zaledwie w kieszeni 2 grosze, ale miał wizję. I wydaje mi się, że podejmując ten wzór i to wezwanie, które zawsze nam przyświeca, jakby idea księdza Bosko, jego odwaga, jego determinacja, pozwala sądzić, że należy dążyć właśnie ku dobru. A powiedzmy, no, muzyka jest tu integralną, takim uniwersalnym, integralnym językiem naszego społeczeństwa. Problem jest taki, za dużo mamy multimediów. Te multimedia jakby trochę nas gwałcą. A muzyka nie jest czymś świątecznym, jest czymś, powinna być czymś oczywistym. Zresztą to samo zależało księdzu Chlądowskiemu. Niektórzy dzisiaj muzykolodzy zarzucają, że to była nazbyt prosta muzyka, to nie była muzyka, która by była wykonywana na salach koncertowych. Ale ksiądz Chlądowski uważał, że muzyka powinna być na tyle prosta, na tyle przystępna, żeby każdy mógł ją wykonywać. Pragnął, aby ona wszędzie docierała, do każdego społeczeństwa, do każdej grupy. Z jednej strony widział świetne narzędzie, a z drugiej strony podnosił poziom. Nasze zadanie to jest wracać do tradycji. Oczywiście już dzisiaj w nowym anturażu, tak aby móc tego ducha księdza Bosko zaszczepić, ale z drugiej strony też musimy, my jako pedagodzy, musimy dbać o to, aby tą muzykę sakralną, która jest naszą tożsamością, w dalszym ciągu podtrzymywać i kultywować. Oczywiście tutaj większą możliwości działalności ma pan Daniel Preisner, który działa w Katedrze Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej w Krakowie. Ja jedynie go wspieram, ale to jest to pewna nadzieja, bo widzimy młodzież, która też garnie się do naszych tutaj, do naszej szkoły, a widzimy to szczególnie po kursach. Pomimo, że jakby działam na płaszczyźnie szkolnictwa państwowego, to jednak przyznam się, ten system prewencyjny księdza Bosko doskonale zdaje się. wszędzie.
Bo to jest problem. Często na antenie Radia Maryja, szczególnie przy nocnych jakichś rozmowach, pojawia się problem chociażby właśnie śpiewu kościelnego, gdzie no jest kłopot z organistami i z kształceniem też takim ustawicznym, tak, żeby to rzeczywiście, tak jak ksiądz Zenon tutaj podkreślał, żeby to nie było tylko i wyłącznie kształcenie ludzi, którzy grają, ale też ludzi, którzy jednocześnie się tym modlą. Z drugiej strony też nie ludzi, którzy tworzą na bieżąco coś i to jest własna aranżacja przy każdej mszy świętej, tylko to jest rzeczywiście coś, co pomaga ludziom się modlić. Pieśń prosta, ale głęboka jednocześnie, która pomaga przeżyć jakąś treść duchową, a nie tylko kończy się przy pierwszej zwrotce, no bo tyle akurat czasu jest. To jest sztuka być organistą.
Tak. I cieszę się, że w uczelniach wyższych są katedry muzyki kościelnej, ale są też szkoły, które kształcą. Na przykład nasza szkoła, która jakby wyrasta z naszych korzeni przemyskich, szkoła organistowska w Lutomiersku, która spełnia dzisiaj tą misję. No jest jedna na razie w Polsce, ale z tych szkół, powiedzmy, średnich. No, wie ksiądz, to jest trudne pytanie i ja myślę, że wszystko zależy od tego, jak my będziemy młodzież kształcić, ile czasu im poświęcimy, jak ich przekonamy do tego, że warto zajmować się sztuką, że to jest
sztuką jak... przez duże S, a nie sztuką rozumianą w takim bardzo, jakby to powiedzieć, osobistym tylko przeżyciu, bo dzisiaj no, ta taka kwestia no, takiego indywidualnego przeżywania też niestety, ale chyba psuje wiele.
No widzimy też to po filharmoniach. Coraz mniej ludzi, młodych ludzi chodzi do filharmonii, ale w czym jest problem? Problem mi się wydaje, że leży w ogóle w małej ilości przedmiotów kulturalnych, które są w szkołach powszechnych. Czy muzyka, czy plastyka.
Tu się zaczyna temat rzeka tak naprawdę, ale czas dobiega końca naszej audycji. Duchowość świętego Jana Bosko realizowana w praktyce, na przykładzie parafii świętego Józefa w Przemyślu. To był temat, który podejmowaliśmy w trakcie dzisiejszych rozmów niedokończonych. Gościliśmy właśnie u Salezjanów w Przemyślu przy sanktuarium świętego Józefa. Dziś rodzina Radia Maryja właśnie tutaj się gromadziła i ten temat duchowości świętego Jana Bosko, ale też ten temat tej historii funkcjonowania tej społeczności tutaj, bo tak trzeba powiedzieć, podejmowaliśmy w trakcie naszych rozmów. Na zakończenie zawsze przychodzi czas pozdrowień, więc jest taka możliwość i zachęcam do tego, żeby w miarę możliwości i chęci pozdrawiać.
Na pewno słuchają nas gdzieś absolwenci szkoły salezjańskiej. Pragnę ich pozdrowić serdecznie, także Salezjanów z Lutomierska. Tutaj oczywiście pan profesor Mieczysław Toleja i profesor Jerzy Kurcz, którzy obiecali mi, że będą słuchać i też pozdrawiają nas. A z drugiej strony chcę też pozdrowić księdza Sylwestra Jędrzejewskiego, który bardzo mocno przyczynił się i pomógł nam w odkrywaniu kart historii naszej parafii. Gorąco pozdrawiam.
Bardzo dziękujemy. I te słowa mówił pan doktor habilitowany Tomasz Ślusarczyk, parafianin, dyrektor Międzynarodowego Przemyskiego Festiwalu Salezjańskie Lato, wykładowca Akademii Muzycznej w Krakowie. Dalej prosimy pana Piotra.
Ja chciałbym pozdrowić księdza Kazimierza Skałkę, bo to z nim łączyły mnie największe czasy, kiedy współpracowałem tutaj jako lektor, jako prezes liturgicznej służby ołtarza. Przez jakiś czas brałem udział w męce pańskiej, w jasełkach. Szczególnie pozdrowienia dla księdza Kazimierza.
Bardzo dziękujemy. Pan Piotr Michalski, przewodnik po Przemyślu, historyk i fotograf. Ksiądz Zenon Latawiec.
Ja chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich wychowanków z naszych salezjańskich szkół, to znaczy Oświęcim, Świętochłowice, Polana, no i oczywiście tutejszych z Przemyśla. Tam, gdzie pracowałem w szkołach, bo właściwie to moje życie salezjańskie było związane i jest związane ze szkolnictwem, dlatego serdecznie pozdrawiam wszystkich wychowanków, którzy przeszli przez szkołę salezjańską.
Bardzo dziękujemy. Ksiądz Zenon Latawiec, dyrektor szkoły salezjańskiej, ale również i oczywiście przewodniczący stowarzyszenia, już przewodniczący Rady Szkół Katolickich w Polsce. I ksiądz Bogdan.
Ja chciałem serdecznie pozdrowić moich wychowanków. Pracuję teraz w seminarium duchownym w Krakowie, dlatego bardzo serdecznie pozdrawiam wspólnotę filozoficzną z księdzem Sławomirem Łubianem, moim dyrektorem i przełożonym, i równocześnie wspólnotę teologiczną na czele z księdzem Adamem Paszkiem, rektorem całego naszego seminarium. Chcę powiedzieć, że w formacji w seminarium mamy 35 kleryków na dzień dzisiejszy, w tym 5 diakonów.
Pięknie. Ksiądz Bogdan Nowak, były proboszcz i kustosz Sanktuarium Świętego Józefa w Przemyślu. Z nami już jest ksiądz Wiesław Wilkosz, czyli proboszcz obecny i kustosz Sanktuarium Świętego Józefa, który, tak, to jest ten, który jest, który był, i czekamy na tego, który przyjdzie w przyszłości, ale jeszcze, księże, spokojnie. Będzie dla nas też przewodniczył modlitwie kompletą, która na zakończenie, ale korzystając z faktu, że ksiądz jest, pozdrowić też można.
Dziękuję za tą możliwość. Bardzo serdecznie pozdrawiam moich parafian z Kobylin, którymi pracowałem przez ostatnie 6 lat, i parafian z Przemyśla, a szczególnie parafian chorych, cierpiących, samotnych.
Bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy wszystkich parafian i wszystkich mieszkańców Przemyśla, jak i tych wszystkich, którzy nas słuchali dziś podczas naszej audycji. Pozdrawiamy. Przypomnę, duchowość świętego Jana Bosko realizowana w praktyce na przykładzie parafii świętego Józefa w Przemyślu. To był nasz temat. Wracamy już za chwilę do modlitwy na zakończenie dnia.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Na zakończenie tego dzisiejszego dnia uczyńmy rachunek sumienia. Dziękujmy za uczynione dobro, za zło przeprośmy. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjm litośnie, Boże prawy. A gdy będziemy zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali. Twoje oczy obrócone, dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka Twojego ratunku czeka. Odwracaj nocne przygody, od wszelakiej broń nas szkody. Miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy. A gdy już niebo osiądziem, Tobie wspólnie śpiewać będziem, Boże w Trójcy niepojęty, święty na wiek wieków święty. Amen. Ty jesteś, Panie, Bogiem wielkim
i wielkiego miłosierdzia.
Nakłoń swe ucho i wysłuchaj mnie, Panie,
bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Spaw sługę Twego, który ufa Tobie. Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uratuj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dzieło inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon. Będą sławiły Twe imię,
bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda. Tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu, ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju.
Według słowa Twojego,
bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Witaj, Królowo.
Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadzieja nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łezpadole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
Bóg zapłać wszystkim za wspólną modlitwę, Bóg zapłać za ten wspólnie spędzony czas. Te słowa mówi ojciec Wacław Zyskowski i już za chwileczkę na antenie Radia Maryja podsumowanie najważniejszych wydarzeń mijającego już dnia. Przegląd prasy polskiej. Dzień zakończymy hymnami. Wszystkie nasze dzienne sprawy i hymnem naszej ojczyzny. Po północy spotka się z Państwem ksiądz Mariusz Sokołowski, a my serdecznie jeszcze raz pozdrawiamy z Przemyśla i oddajemy głos do Torunia.